Pierwsza księga Samuela. Heli i Samuel. Dziecię uproszane u Boga. Był pewien człowiek, Ramataim, sufita z górskiej okolicy Efraima imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Shilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Jahwe zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, kapłani Jahwe. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom, po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Jahwe zamknął jej łono. Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Jahwe zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Jahwe, dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Gdy w Shilo skończono jeść i pić, Anna wstała. A kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku Jahwe. Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Jahwe modlitwy i płakała nieutulona. Uczyniła również obietnicę, mówiąc: Jahwe zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy twojej i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go dla Jahwe na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Jahwe, Heli przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca. Poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej: Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła: Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Jahwe. Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam przez cały czas. Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do niego zaniosłaś. Odpowiedziała: Obyś był życzliwy dla służebnicy twojej. I poszła sobie ta kobieta. Jadła i nie miała już twarzy tak smutnej, jak przedtem. Stali o zaraniu i oddawszy pokłon Jahwe, wrócili i udali się do domu swego w Rama. Elkana zbliżył się do swojej żony Anny, a Jahwe wspomniał na nią. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, nazywając go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: uprosiłam go od Jahwe. Ofiarowanie Samuela na służbę Bożą. Gdy ów mąż Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć dla Jahwe doroczną ofiarę i wypełnić ślub, Anna nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby ukazał się przed Jahwe i aby tam pozostał na zawsze. Odpowiedział jej Elkana, mąż jej: czyń, co ci się wydaje słuszne. Pozostań, dopóki go nie odstawisz od piersi. Oby tylko Jahwe ziścił swe słowo. Pozostała więc kobieta w domu i karmiła syna swojego, aż do odstawienia go od piersi. Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również 3-letniego cielca, 1 efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Jahwe do Shilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: pozwól, panie mój, na twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Jahwe. O tego chłopca się modliłam i spełnił Jahwe prośbę, którą do niego zanosiłam. Oto ja oddaję go dla Jahwe. Na wszystkie dni, jak długo będziesz żył, zostaje oddany na własność Jahwe. I oddali tam pokłon Jahwe. Anna modliła się, mówiąc: raduje się me serce w Jahwe, moc moja dzięki Jahwe się wznosi, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę twoją pomocą. Nikt tak święty jak Jahwe prócz ciebie nie ma nikogo, nikt taką skałą jak Bóg nasz. Nie powtarzajcie dumnych powiedzeń, z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Jahwe jest Bogiem wszechwiedzącym, On waży uczynki. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie. To Jahwe daje śmierć i życie, trąca do Szeolu i zeń wyprowadza. Jahwe uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron chwały. Do Jahwe należą filary ziemi, na nich krąg ziemski położył. On ochrania stopy pobożnych. Występni zginą w ciemnościach, bo nie swoją siłą człowiek zwycięża. Jahwe w niwecz obraca opornych, przeciw nim brzmi na niebiosach. Jahwe osądza krańce ziemi, on daje potęgę królowi, wywyższa moc swego pomazańca. Elkana udał się do Rama, do swego domu. Chłopiec pozostał, by służyć Jahwe przy kapłanie Helim. Karygodne czyny synów Helego. Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali na Jahwe ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Jeżeli kto składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnymi widełkami w ręku. Wkładał je do kotła albo do garnka, do rondla albo do misy i co wydobył widełkami, zabierał kapłan. Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam do Szilo. Co więcej, jeszcze nie spalono tłuszczu, a już przychodził sługa kapłana i mówił temu, kto składał ofiarę, daj mięso na pieczeń dla kapłana. Nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A gdy mówił do niego ów człowiek, niech przynajmniej spalę tłuszcz, wtedy weźmiesz sobie, co dusza twoja pragnie. Odpowiadał mu, nie, daj zaraz, a jeśli nie dasz, zabiorę przemocą. Grzech owych młodzieńców był wielki względem Jahwe, bo ludzie znieważali ofiary Jahwe. Samuel pełnił posługi wobec Jahwe jako chłopiec ubrany w lniany efod. Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy przychodziła wraz z mężem złożyć doroczną ofiarę. Heli błogosławił Elkanie i jego żonie, mówiąc, niech Jahwe da ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała dla Jahwe. I wracali do siebie do domu. Jahwe wejrzał na Annę. Poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. Samuel natomiast wzrastał przy Jahwe. Heli był już bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów i to, że żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania. Mówił więc do nich, czemu dopuszczacie się tych czynów? Wszak od całego ludu słyszę o waszym niewłaściwym postępowaniu. Nie, synowie moi, niedobre wieści ja słyszę, mianowicie, że doprowadzacie do przestępstwa lud Jahwe. Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg. Lecz gdy człowiek zawini wobec Jahwe, któż się za nim będzie wstawiał? Nie posłuchali jednak napomnienia swego ojca, bo Jahwe chciał, aby pomarli. Młody zaś Samuel rósł i coraz bardziej podobał się tak Jahwe, jak i ludziom. Do Helego przybył mąż Boży i powiedział mu, tak mówi Jahwe, wyraźnie objawiłem się domowi twojego praojca, gdy jeszcze byli w Egipcie i należeli do sług domu Faraona. Spośród wszystkich pokoleń izraelskich wybrałem ich sobie na kapłanów, aby przychodzili do ołtarza mojego, celem składania ofiary kadzidła, aby wobec mnie przywdziewali efod, a ja dałem domowi ojca twojego wszystkie ofiary zapalne domu Izraela. Czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem w przybytku? Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niż mnie, i sztuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela ludu mojego? Dlatego taka wyrocznia Jahwe, Boga Izraela. Wyraźnie powiedziałem domowi twojemu i domowi ojca twego, że będą zawsze chodzić przede mną, lecz teraz, wyrocznia Jahwe, dalekie to ode mnie. Tych bowiem, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, którzy mnie znieważają, czeka hańba. Właśnie nadchodzą dni, w których odetnę ramię twoje i ramię domu twojego ojca, aby już nie było starca w twoim domu. Będziesz widział ucisk przybytku, podczas gdy Bóg udzieli Izraelowi wszelkiego dobra. W twoim domu nie będzie starca po wszystkie czasy. Nie zatracę jednak doszczętnie człowieka składającego dla mnie ofiarę, tak, by zużyły się twoje oczy, a dusza wyniszczyła się ze strapienia, podczas gdy ogół Twego domu zabity zostanie mieczem ludzi. Znakiem, że to się spełni, będzie to, co się zdarzy Twoim dwóm synom, Hofniemu i Pinhasowi. Obydwaj zginą tego samego dnia. Ustanowię sobie kapłana wiarnego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. Zbuduję mu dom trwały, a on będzie chodził przed obliczem mego pomazańca na zawsze. Kto jeszcze zostanie w domu Twoim, ten przyjdzie i upokorzy się przed nim, aby mieć srebrną monetę lub bochenek chleba. Będzie wołał: powierz mi, proszę, jaką czynność kapłańską, aby mógł zjeść kawałek chleba. Widzenie Samuela. Młody Samuel usługiwał Jahwe pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Jahwe, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć, a światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Jahwe, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Jahwe zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać, lecz Jahwe powtórzył wołanie: Samuelu. Stał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Jahwe, a słowo Jahwe nie było mu jeszcze objawione. I znów Jahwe powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Stał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Jahwe woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz. Mów, Jahwe, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Jahwe i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Powiedział Jahwe do Samuela: oto ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach. W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Dałem mu poznać, że ukaże dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział. Synowie jego bowiem ściągają na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił. Dlatego przysiągłem domowi Helego: wina domu Helego nie będzie nigdy odpuszczona, ani przez ofiarę krwawą, ani przez pokarmową. Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku Jahwe. Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu. Lecz Heli zawołał Samuela i rzekł: Samuelu, synu mój. Odpowiedział i rzekł: oto jestem. Zagadnął: co to za słowa, które Bóg wyrzekł do ciebie? Niczego przede mną nie ukrywaj. Niechaj ci Bóg to uczyni i tamto dorzuci, gdybyś ukrył coś przede mną ze słów, które do ciebie powiedział. Samuel opowiedział więc wszystkie te słowa i nic przed nim nie zamilczał. A Heli rzekł: on jest Jahwe, niech czyni, co uznaje za dobre. Samuel dorastał, a Jahwe był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beerszeby poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem Jahwe. I w dalszym ciągu Jahwe objawiał się w Shilo, albowiem ukazywał się Samuelowi w Shilo. Heli był bardzo stary, tymczasem jego synowie trwali w złym postępowaniu wobec Jahwe. Dziwne dzieje Arki Przymierza. Arka w niewoli. Słowo Samuela docierało do wszystkich Izraelitów jako słowo Jahwe. W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, tak że poległo na pobojowisku na równinie około 4000 ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie: dlaczego Jahwe dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Jahwe z Shilo, ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Shilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Jahwe zastępów, który zasiada na cherubach, przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Jahwe dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili, co znaczył w głosach gromkich okrzyków w obozie izraelskim. Gdy dowiedzieli się, że Arka Jahwe przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili, ich Bóg przybył do obozu. Wołali, biada nam, nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam, kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężni, o Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężni i walczcie. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że uciekł każdy do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka, zginęło bowiem 30 000 piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, polegli. Pewien człowiek, Beniaminita, uciekł z pola walki i dotarł jeszcze w tym samym dniu do Shilo. Ubranie miał podarte, a głowę pokrytą ziemią. Kiedy nadszedł, Heli siedział na tym krześle obok drogi. Wyczekiwał. Niepokoił się przecież z powodu Arki Bożej. Gdy człowiek ten przyszedł, aby donieść miastu o nowinach, całe miasto podniosło krzyk. Heli, posłyszawszy echo tego krzyku, zapytał, co oznacza tak wielki hałas? Człowiek ów pospieszył i przybywszy opowiedział Helemu. Heli miał wtedy 98 lat. Był ociemniały, nie mógł nic widzieć. Człowiek ów rzekł do Helego, ja jestem tym, który przybył z obozu, z pola walki, dziś uciekłem. Heli zaś zapytał, cóż się stało, mój synu? Zwiastun odpowiedział, Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaś poniósł ogromną klęskę. Zginęli dwaj twoi synowie, Hofni i Pinchas. Arka Boża została zabrana. Na wzmiankę o Arce Bożej Heli upadł z krzesła do tyłu, na krawędź bramy, złamał sobie kark i umarł. Był to bowiem człowiek stary i ociężały. Sprawował on sądy nad Izraelem przez 40 lat. Jego synowa, a żona Pinchasa, będąc brzemienną i bliską porodu, gdy tylko dowiedziała się, że Arka Boża została zabrana, że jej teść i mąż umarli, skuliła się i porodziła, bo przyszły na nią bóle porodowe. Gdy konała, mówiły do niej kobiety, które ją otaczały, nie obawiaj się, przecież urodziłaś syna. Nie odpowiedziała jednak, nie zwróciła nawet na to uwagi. Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc, odstąpiła sława od Izraela z powodu zabrania Arki Bożej oraz śmierci jej teścia i męża. Powtórzyła, odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana. Tymczasem Filistyni, zabrawszy Arkę Bożą, zanieśli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą i wnieśli do świątyni Dagona i ustawili przed Dagonem. Gdy wczesnym rankiem mieszkańcy Aszdodu wstali i weszli do świątyni Dagona, spostrzegli, że oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed Arką Jahwe. Podniósłszy Dagona, znów ustawili go na jego miejscu. Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed Arką Jahwe, a głowa Dagona i dwie dłonie rąk są odcięte na progu, na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona. Dlatego właśnie kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do domu Dagona nie depczą progu Dagona w Aszdodzie do dnia dzisiejszego. Ręka Jahwe zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i przeraziła ich. Ukarał on guzami tak mieszkańców Aszdodu, jak i jego okolic. Mieszkańcy Aszdodu, widząc, co się dzieje, oświadczyli. Nie może zostać Arka Boga Izraelskiego wśród nas, gdyż twardą się okazała ręka jego nad nami i nad Bogiem naszym Dagonem. Zwołali więc do siebie zebranie wszystkich władców filistyńskich, pytając, co mamy uczynić z Arką Boga Izraelskiego. Odpowiedzieli, Arkę Boga Izraelskiego trzeba przenieść do Gat. I przeniesiono tam Arkę Boga Izraelskiego. Gdy tylko ją przenieśli, ręka Jahwe dotknęła miasto wielkim uciskiem, zsyłając popłoch na mieszkańców miasta, tak na małych, jak i wielkich. Wystąpiły na nich guzy. Wysłali więc Arkę Bożą do Ekronu. Gdy się znalazła Arka Boża w Ekronie, Zawołali go mieszkańcy, mówiąc, przynieśli mi arkę Boga Izraelskiego, aby mnie i lud mój oddać na zatracenie. Przez posłańców zwołali wszystkich władców filistyńskich, powiedzieli do nich, odeślijcie arkę Boga Izraelskiego i niech wróci na swoje miejsce i nie naraża na śmierć mnie i mego ludu. Popłoch bowiem ogarnął całe miasto. Bardzo tam zaciążyła ręka Boga. Ci, którzy nie umarli, byli dotknięci guzami. Błagalne więc głosy wznosiły się z miasta ku niebu. Zwrot Arki Przymierza. Przez 7 miesięcy Arka Jahwe znajdowała się w ziemi filistyńskiej. Potem zwołali Filistyni kapłanów i wieszczwiarzy, mówiąc im, co robić z Arką Jahwe? Wskażcie nam, w jaki sposób odeślemy ją na miejsce. Odpowiedzieli, jeśli macie odesłać Arkę Boga Izraelskiego, nie odsyłajcie jej z niczym. Koniecznie trzeba dołączyć do niej dar pokutny. Wtedy wyzdrowiejecie i dowiecie się, dlaczego nie odstępuje od was jego ręka. Zapytali się, jakiż dar mamy złożyć? Odpowiedzieli, według liczby władców filistyńskich 5 guzów złotych i 5 myszy złotych. Ta sama bowiem plaga dotknęła was, jak i waszych władców. Sporządźcie podobizny guzów i podobizny myszy, które niszczą kraj, a oddajcie cześć Bogu Izraela. Może odejmie rękę swą od was, od bogów waszych i od waszego kraju. Dlaczego upieracie się w sercach waszych tak, jak upierali się Egipcjanie i Faraon? Czy nie pozwolili im odejść dopiero, odkąd ich Jahwe ukarał? Teraz więc weźcie i przygotujcie nowy wóz i 2 mleczne krowy, które nie miały na sobie jarzma. Zaprzęgnijcie krowy do wozów, cielęta od nich odprowadzicie do obory. Weźmiecie potem Arkę Jahwe i umieścicie ją na wozie, a wyroby ze złota, które oddać macie jako dar pokutny, umieścicie w skrzynce obok niej i tak poślecie ją w drogę. Zwrócicie jednak uwagę na to, jeżeli skieruje się ona do swego kraju, to jest do Bet Szemesz, wiedzcie, że to on sprowadził na nas nieszczęście, a jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że nie jego ręka nas dotknęła. To, co się stało, było przypadkiem. Ludzie uczynili w ten sposób. Wzięli 2 mleczne krowy i zaprzęgli je do wozu. Cielęta od nich zatrzymali w oborze. Arkę Jahwe umieścili na wozie, a także skrzynie ze złotymi myszami i z podobiznami swoich guzów. Krowy poszły prostą drogą w kierunku Bet Szemesz, a idąc tą samą drogą i rycząc, nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Filistyńscy władcy zaś szli za nimi aż do granic Bet Szemesz. W Bet Szemesz na równinie odbywały się żniwa pszenicy. Podniósłszy oczy, żniwiarze dostrzegli Arkę i uradowali się jej widokiem. Wóz dotarł na pole Jozłego z Bet Szemesz i tam się zatrzymał. Leżał tam wielki kamień. Wóz drewniany porąbano, a krowy złożono dla Jahwe na ofiarę całopalną. Lewici zdjęli z wozu Arkę Jahwe i znajdującą się razem skrzynkę, w której ułożone były złote przedmioty. Ułożyli je na wielkim kamieniu. Ludzie z Bet Szemesz dokonali całopalenia i złożyli w tym dniu ofiary dla Jahwe. 5 władców filistyńskich, zobaczywszy to wszystko, jeszcze tego samego dnia powróciło do Ekronu. Guzy złożone przez Filistynów jako dar pokutny dla Jahwe są następujące. 1 za Aszdod, 1 za Gazę, 1 za Aszkelon, 1 za Gat, 1 za Ekron. Prócz tego były złote myszy według liczby miejscowości filistyńskich podlegających 5 władcom, tak z miast umocnionych, jak i z miejscowości otwartych. Świadectwem na to wszystko jest wielki kamień, na którym postawiono Arkę Jahwe. Istnieje on aż do dnia dzisiejszego na polu Jozłego z Bet Szemesz. Synowie Jechoniasza nie uczestniczyli jednak w radości, jaka była udziałem ludzi z Bet Szemesz, gdy przyszli zobaczyć Arkę Jahwe. Dlatego zabił on 70 ludzi spośród nich. Lud zasmucił się, ponieważ Jahwe dotknął ich wielką plagą. Mówili więc mieszkańcy Bet Szemesz, któż zdoła stanąć przed obliczem Jahwe, tym Bogiem Świętym? Do kogo uda się on od nas? Wysłali więc posłów do Kiriat Jearim z zawiadomieniem. Filistyni oddali Arkę Jahwe. Przybywajcie i weźcie ją do siebie. Przybyli mieszkańcy Kiriat Jearim, zabrali Arkę Jahwe i wprowadzili ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś syna jego poświęcili, by strzegł Arki Jahwe. Samuel i Saul. Samuel, ostatni sędzia Izraela. Od chwili przybycia Arki do Kiriat Jearim upłynął długi okres lat 20. Cały dom Izraela zatęsknił za Jahwę. Wtedy Samuel tak powiedział do całego domu Izraela. Jeśli się chcecie nawrócić do Jahwę z całego serca, usuńcie spośród siebie wszystkich bogów obcych i Asztarty, a skierujcie wasze serca ku Jahwę. Służcie więc tylko Jemu, a wybawi was z rąk Filistynów. Synowie Izraela usunęli Baalów i Asztarty i służyli tylko samemu Jahwę. Wtedy zarządził Samuel, zgromadźcie wszystkich Izraelitów do Mispa. Będę się modlił za wami do Jahwę. Zgromadzili się w Mispa i czerpali wodę, którą rozlewali przed Jahwę. Pościli również w tym dniu. Tam też wołali, zgrzeszyliśmy przeciw Jahwę. Samuel sprawował sądy nad synami Izraela w Mispa. Skoro Filistyni posłyszeli, że Izraelici zebrali się w Mispa, władcy Filistynów wyruszyli przeciw Izraelitom. Kiedy usłyszeli o tym synowie Izraela, zlękli się Filistynów. Wtedy Izraelici prosili Samuela, nie przestawaj modlić się za nami do naszego Boga Jahwe, aby nas wybawił z rąk Filistynów. Samuel wziął jedno jagnię z sące i złożył je na całopalenie dla Jahwe. Wołał do Jahwe w sprawie Izraela, a Jahwe go wysłuchał. W czasie, gdy Samuel składał całopalną ofiarę, Filistyni przystąpili do walki z Izraelitami. W tym dniu zagrzmiał Jahwe potężnym gromem przeciw Filistynom, wywołując popłoch tak, iż ponieśli klęskę wobec Izraelitów. Mężowie izraelscy wyruszyli z Mispa i puścili się w pogoń za Filistynami. Bili ich aż do Betkar. Potem Samuel wziął jeden kamień i ustawił między miastami Mispa i Jeszana, nazywając go Eben Haezer, mówiąc, aż dotąd wspierał nas Jahwe. Tak zostali pokonani Filistyni, że nie wkraczali już odtąd do krainy izraelskiej. Ręka Jahwe zawisła nad Filistynami po wszystkie dni życia Samuela. Powróciły do Izraela miasta, które zabrali im Filistyni od Ekronu aż do Gat. Izraelici zabrali z ręki Filistynów również te ziemie, które do nich należały. Nastał też okres pokoju między Izraelem i Amorytami. Samuel sprawował sądy nad Izraelem przez cały ciąg swego życia. Corocznie odbywał podróż do Betel, Gilgal i Mispa, sprawując sądy nad Izraelem we wszystkich tych miejscowościach. Potem wracał do Rama, tam bowiem był jego dom. Tam także sądził Izraela. Tam również zbudował ołtarz dla Jahwe. Król człowiek zamiast Jahwe. Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Beerszebie. Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą. Szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. Zebrała się więc cała starszyzna Izraela i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego. Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili, daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Jahwe, a Jahwe rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Jahwe ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił, oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze winobranie obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Jahwe was wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Jahwe. A Jahwe rzekł do Samuela: wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla. Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: niech każdy wróci do swojego miasta. Namaszczenie Saula na króla. Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina, ale imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna Saula: weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic. Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szaalim. Też ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli. Gdy dotarli do ziemi Suf, rzekł Saul do swego chłopca, który mu towarzyszył: powracajmy, by czasem mój ojciec, zaniechawszy troski o oślice, nie trafił się o nas. Ten mu odpowiedział: oto w mieście tym żyje mąż Boży, człowiek poważny. Co powie, wszystko się staje. Chodźmy tam teraz, aby udzielił nam pouczenia w tej sprawie, dla której jesteśmy w drodze. Rzekł Saul do chłopca: dobrze, pójdziemy, lecz co zaniesiemy temu człowiekowi? Chleb bowiem wyczerpał się w naszych workach, żadnego zaś daru nie mamy, który moglibyśmy zanieść mężowi Bożemu. Co mamy z sobą? Chłopiec znów odpowiedział Saulowi: znalazłem u siebie czwartą część sykla srebrnego, oddam ją mężowi Bożemu, może wskaże nam drogę. Ktokolwiek dawniej w Izraelu szedł o coś pytać Boga, mówił: chodźmy do widzącego. Proroka bowiem dzisiejszego w owym czasie nazywano widzącym. Rzekł Saul do swego chłopca: słusznie mówisz, chodźmy. Udali się do miasta, w którym przebywał mąż Boży. Kiedy szli pod górę drogą do miasta, spotkali dziewczęta, które wyszły naczerpać wody. Zapytali je: czy tu mieszka widzący? Odpowiedziały: tak. Oto jest przed tobą, pospiesz się, gdyż dziś przyszedł do miasta. Dziś bowiem lud składa ofiarę na wyżynie. Gdy wejdziecie do miasta, spotkacie go tam, zanim wyjdzie, ucztować na wyżynę. Lud nic nie je, dopóki on nie przybędzie. On bowiem błogosławi ofiarę, a wtedy dopiero jedzą zaproszeni. A teraz idźcie, to go zaraz znajdziecie. Ruszyli więc ku miastu. Kiedy weszli do bramy miasta, Samuel właśnie szedł naprzeciw nich, udając się na wyżynę. Jahwe objawił zaś Samuelowi na dzień przed przybyciem do niego Saula, mówiąc mu: w dniu jutrzejszym o tym czasie poślę do ciebie człowieka z ziemi Beniamina. Jego namaścisz na wodza ludu mego izraelskiego. On wybawi mój lud z ręki Filistynów. Wejrzałem bowiem na mój lud, gdyż do mnie dotarło jego wołanie. Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Jahwe: oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem. Saul zbliżył się tymczasem do Samuela w bramie i rzekł: wskaż mi proszę cię, gdzie jest dom widzącego. Samuel odparł Saulowi: to ja jestem widzący. Chodź ze mną na wyżynę. Dziś jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść. Powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu. A co do oślic, które ci zginęły przed 3 dniami, nie trap się, bo się znalazły. Czyje jest zresztą wszystko to, co Izrael ma wartościowego? Czyż nie twoje i całego domu twojego ojca? Odpowiedział mu Saul: czyż ja nie jestem Beniamitą, z jednego z najmniejszych pokoleń izraelskich, a ród mój, czyż nie jest najniższy ze wszystkich rodów pokolenia Beniamina? Czemuż więc odzywasz się do mnie tymi słowami? Samuel zabrał ze sobą Saula i jego chłopca, zaprowadził do sali i dał mu miejsce naczelne wśród zaproszonych, a było ich około 30 ludzi. Odezwał się Samuel do kucharza: podaj tę część, którą ci przykazałem, o której też powiedziałem ci, zatrzymaj ją u siebie. Kucharz podniósł łopatkę i to, co było przy niej, i położył przed Saulem. I odezwał się Samuel: oto, co pozostało, leży przed tobą. Jedz, zostało to bowiem zachowane dla ciebie umyślnie, gdy postanowiłem zwołać lud. I tak Saul jadł tego dnia z Samuelem. Gdy zeszli z wyżyny do miasta, zrobiono Saulowi posłanie na tarasie, a on położył się spać. Gdy wschodziła zorza, Samuel obudził Saula na tarasie, mówiąc: wstań, abym cię w drogę wyprawił. Saul więc wstał i wyszli z domu obaj, on i Samuel. Gdy schodzili ku granicy miasta, Samuel odezwał się do Saula: powiedz chłopcu, aby poszedł przed nami. A gdy ten poszedł, powiedział: zatrzymaj się teraz, bym ci oznajmił słowo Boże. Samuel wziął wtedy naczynko z olejem i wylał go na jego głowę, ucałował i rzekł: czyż nie Jahwe namaścił cię na wodza swego ludu Izraela? Ty więc będziesz rządził ludem Jahwe i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto znak dla ciebie, że Jahwe cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś ode mnie odejdziesz, napotkasz w Selsach przy grobie Racheli niedaleko od granicy Beniamina dwóch mężczyzn. Oni ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Tymczasem ojciec twój nie myśli o oślicach, lecz trapi się o was, mówiąc: co mam uczynić dla mego syna? Gdy przejdziesz stamtąd dalej i dotrzesz do dębu Tabor, spotkają cię tam trzej mężczyźni udający się do Boga w Betel. Jeden będzie niósł troje koźląt, drugi będzie niósł trzy okrągłe chleby, a trzeci będzie niósł bukła glina. Pozdrowią cię i dadzą ci dwa bochenki chleba i weźmiesz je z ich rąk. Później dotrzesz do Gibea Bożego, gdzie się znajduje załoga filistyńska. Gdy zajdziesz do miasta, napotkasz gromadę proroków zstępujących z wyżyny. Będą mieli ze sobą harfy, flety, bębny i cytry, a sami będą w prorockim uniesieniu. Ciebie też opanuje duch Jahwe i będziesz prorokował wraz z nimi i staniesz się innym człowiekiem. Gdy ci się spełnią te znaki, uczyń, co zdoła twa ręka, gdyż Bóg będzie z tobą. Pójdziesz przede mną do Gilgal, a ja później przyjdę do ciebie, aby złożyć całopalenia i ofiary pojednania. Czekaj na mnie przez 7 dni, aż przyjdę do ciebie, aby cię pouczyć, co masz czynić. Gdy tylko Saul odwrócił się i miał odejść od Samuela, Bóg zmienił jego serce na inne i w tym dniu spełniły się wszystkie owe znaki. Skoro przybyli stamtąd do Gibea, spotkał się z gromadą proroków i opanował go Duch Boży. Prorokował też wśród nich. A kiedy wszyscy, którzy go znali przedtem, spostrzegli, że on prorokuje razem z prorokami, pytali się nawzajem: co się stało z synem Kisza? Czy i Saul między prorokami? Na to odezwał się pewien człowiek spośród nich: któż jest ich ojcem? Dlatego też powstało przysłowie: czy i Saul między prorokami? Kiedy przestał prorokować, udał się na wyżynę. Stryj Saula zapytał jego i jego chłopca: gdzie chodziliście? Odpowiedział: aby poszukać oślic. Widząc, że ich nie ma, udaliśmy się do Samuela. Stryj znów postawił Saulowi pytanie: opowiedz, proszę cię, to, co wam mówił Samuel. Na to Saul odpowiedział stryjowi: zapewnił nas, że oślice zostały odnalezione. Sprawy jednak władzy królewskiej, o której mówił Samuel, nie wyjawił mu. Wybór Saula potwierdza losowanie. Tymczasem Samuel zwołał lud do Mispa. Odezwał się wtedy do Izraelitów: tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu i wyzwoliłem was z ręki Egiptu i z ręki wszystkich królestw, które was ciemiężyły. Lecz wy teraz odrzuciliście Boga waszego, który uwolnił was od wszystkich nieszczęść i ucisków, i rzekliście mu: ustanów króla nad nami. Ustawcie się więc przed Jahwe według pokoleń i według rodów. Samuel kazał wystąpić wszystkim pokoleniom Izraela i padł los na pokolenie Beniamina. Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich rodów, i padł los na ród Matriego. I nakazał wystąpić z rodu Matriego po jednemu, a los padł na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie znaleziono. Jeszcze pytali się Jahwe, czy ten człowiek tu przybył? Odrzekł Jahwe, oto tam ukrył się w taborze. Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Gdy stanął w środku ludu, wzrostem przewyższał cały lud o głowę. Rzekł wtedy Samuel do całego narodu, czy widzicie, że temu, którego wybrał Jahwe, nikt z całego ludu nie dorówna? A wszyscy ludzie wydali okrzyk, wołając, niech żyje król! Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Jahwe. Następnie odprawił Samuel wszystkich ludzi do domów. Również i Saul udał się do swego domu w Gibea, a towarzyszyli mu wojownicy, których serca Bóg poruszył. Tymczasem synowie Beliala mówili, w czym ten może nam pomóc? I wzgardzili nim, nie złożyli mu też daru, ale on nie zwracał na to uwagi. Walka z Ammonitami wzmacnia Saula. Nadciągnął Nachasz Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie. Oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz, zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć. Odrzekł im Nachasz Ammonita, zawrę z wami przymierze pod warunkiem, że każdemu z was wyłupie prawe oko. Tak nałożę hańbę na całego Izraela. Na to starsi z Jabesz dali taką odpowiedź. Zostaw nam 7 dni na rozesłanie posłów po całym kraju izraelskim. Jeśli nie znajdzie się nikt, kto nam pomoże, poddamy się tobie. Kiedy przybyli posłowie do Gibea, miasta Saula, i opowiedzieli te słowa ludziom, podnieśli wszyscy głos i płakali. Ale właśnie Saul wracał za wołami z pola i pytał się, co się stało ludziom, że płaczą. Opowiedzieli mu słowa mieszkańców Jabesz. Opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów i wpadł w wielki gniew. Wziął parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej krainie Izraela z wyzwaniem. Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem. Na cały lud padła bojaźń Jahwe i wyruszyli jak jeden mąż. Saul dokonał ich przeglądu w Bezek i było 300 000 z Izraela i 30 000 z Judy. Powiedzieli więc do przybyłych posłańców, donieście mężom z Jabesz w Gileadzie, jutro, gdy słońce będzie gorące, nadciągnie wam pomoc. Posłowie wrócili, a gdy oznajmili to mieszkańcom Jabesz, ci ucieszyli się. Mieszkańcy Jabesz powiedzieli, jutro zejdziemy do was i uczynicie z nami wszystko, co wam się wyda słuszne. Nazajutrz Saul podzielił lud na 3 oddziały, które w czasie porannej straży wdarły się w środek obozu i zabijali Ammonitów aż do dziennej spiekoty. Pozostali rozpierzchli się tak, że 2 razem nie zostało. I mówił lud do Samuela, kto to mówił, czy Saul może nad nami królować? Oddajcie nam tych mężów, abyśmy im śmierć zadali. Saul na to odrzekł. W tym dniu nikt nie umrze, gdyż dzisiaj sprawił Jahwe, że Izraelici zwyciężyli. Samuel odezwał się do ludu. Chodźcie, udamy się do Gilgal, tam na nowo ustalona będzie władza królewska. Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwołali tam królem Saula przed obliczem Jahwe w Gilgal. Tam też przed Jahwe złożyli ofiary pojednania. Saul radował się bardzo wraz z całym ludem izraelskim. Pożegnalne przemówienie Samuela. Przemówił Samuel do wszystkich Izraelitów. Oto posłuchałem waszego głosu we wszystkim, coście do mnie mówili i ustanowiłem króla nad wami. Dlatego też jest to król, który przewodzić wam będzie. Ja tymczasem zestarzałem się i osiwiałem, a synowie moi oto są z wami. Ja przewodziłem wam od młodości aż do dziś. Oto jestem. Oskarżajcie mnie przed Jahwe i przed jego pomazańcem. Czy wziąłem komu wołu, czy zabrałem czyjego osła, czy komu wyrządziłem krzywdę lub gnębiłem, albo z czyjej ręki przyjąłem dar, aby zakryć oczy na jego sprawę. Zwrócę wam wszystko. Odpowiedzieli na to, nie byliśmy krzywdzeni ani gnębieni, nie wziąłeś też niczego z niczyjej ręki. Rzekł więc znowu, Jahwe mi świadkiem i dzisiejszy jego pomazaniec wobec was, że nic nie znaleźliście w moim ręku. Odpowiedzieli, on świadkiem. Odezwał się znów Samuel do ludu. Świadkiem jest Jahwe, który ustanowił Mojżesza i Aarona i który przodków waszych wyprowadził z ziemi egipskiej. Podejdźcie więc teraz, a będę wiódł z wami spór w obecności Jahwe w sprawie dobrodziejstw Jahwe, jakie świadczył wobec was i waszych przodków.
Gdy Jakub przybył do Egiptu, Egipcjanie ich uciemiężyli, przodkowie wasi wołali do Jahwe. Jahwe posłał Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu. Potem zapomnieli o Bogu swoim Jahwe. Wtedy oddał ich w ręce Sisery, dowódcy wojsk Hasoru, i w ręce Filistynów, i w ręce króla Moabu, i prowadzili z nimi wojnę. Wołali wtedy do Jahwe: zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy Jahwe, służąc Baalom i Asztartom. Teraz jednak wybaw nas z ręki naszych wrogów, a będziemy Tobie służyli. Jahwe wysłał wtedy Jerubbaala, Bedana, Jeftego i Samuela. Uwolnił was z ręki wrogów okolicznych, tak iż mieszkaliście bezpieczni. Gdy spostrzegliście, że Nachasz, król Ammonitów, nadciąga przeciw wam, powiedzieliście mi: nie, król będzie nad nami panował. Tymczasem wasz Bóg Jahwe jest królem waszym. Teraz więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o którego prosiliście. Oto Jahwe ustanowił nad wami króla. Jeśli będziecie się bali Jahwe, służyli mu i słuchali jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom Jahwe, jeśli będziecie, tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Jahwe, Bogiem waszym, wtedy Jahwe będzie z wami. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Jahwe i sprzeciwiać się będziecie jego nakazom, ręka Jahwe będzie przeciw wam, podobnie jak była przeciw waszym przodkom. Przystąpcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego Jahwe dokona na waszych oczach. Czy to nie teraz są żniwa pszeniczne? Zawołam do Jahwe, a ześlę grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, że wielkie jest wasze wykroczenie, którego dopuściliście się wobec Jahwe, domagając się króla dla siebie. Samuel wołał więc do Jahwe, a Jahwe zesłał grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Cały naród bardzo się przeląkł, tak Jahwe, jak i Samuela. Mówił cały naród do Samuela: módl się do Jahwe, twego Boga, za swymi sługami, abyśmy nie zginęli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla. Na to Samuel dał ludowi odpowiedź: nie bójcie się. Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu, nie opuszczajcie jednak Jahwe, lecz służcie mu z całego serca. Nie odstępujcie od niego, idąc za marnością, za tym, co nie pomoże i nie ocali, dlatego że jest marnością. Nie porzuci bowiem Jahwe ludu swojego, postanowił was bowiem uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię. Jeśli o mnie chodzi, niech to będzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszył przeciw Jahwe, przestając się za was modlić. Będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą. Bójcie się jedynie Jahwe, służcie mu wprawdzie z całego serca. Spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył, lecz gdybyście czynili zło, zginiecie tak wy, jak i wasz król. Początek wojen z Filistynami. Saul wybrał sobie 3000 ludzi z Izraelitów. 2000 pozostało przy Saulu w Michmas i na wzgórzu Betel, 1000 zaś przy Jonatanie w Gibea Beniamina, a resztę wojska rozpuścił do domu. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Geba. Usłyszeli to Filistyni. Saul oznajmił o tym głosem trąby w całym kraju, mówiąc: niech usłyszą o tym Hebrajczycy. Wszyscy Izraelici usłyszeli to, co mówiono. Saul pobił załogę filistyńską, a Izrael z tego powodu znienawidzony został przez Filistynów. Zwołano lud, aby wyruszył za Saulem do Gilgal. Również i Filistyni zgromadzili się do walki przeciw Izraelowi. 3000 rydwanów i 6000 konnicy, piechoty zaś było tak wiele, jak piasku nad brzegiem morza. Przybywszy rozłożyli obóz w Mikmas po wschodniej stronie Bet-Awen. Kiedy Izraelici spostrzegli, że są w niebezpieczeństwie, jako że gromada podeszła już blisko, pochowali się w jaskiniach, rozpadlinach, skałach, dołach i cysternach. Hebrajczycy tymczasem przeprawili się przez Jordan do ziemi Gada i Gileadu. Ponieważ Saul był w Gilgal, odchodził od niego cały naród strwożony. 7 dni czekał stosownie do terminu podanego przez Samuela. Samuel nie przychodził jednak do Gilgal, dlatego odchodził lud od niego. Wtedy Saul rzekł: przygotujcie mi całopalenie i ofiary pojednania. I złożył całopalenie. Zaledwie skończył składać całopalenie, przybył właśnie Samuel. Saul wyszedł naprzeciw niego, aby go pozdrowić. Rzekł Samuel: cóż uczyniłeś? Odpowiedział Saul, ponieważ widziałem, że lud ode mnie odchodzi, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, gdy tymczasem Filistyni gromadzą się w Mikmas, wtedy sobie powiedziałem, Filistyni stąpią do mnie do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie Jahwe. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całopalenie. I rzekł Samuel do Saula, popełniłeś błąd. Gdybyś zachował przykazanie twego Boga Jahwe, które ci nałożył, niechybnie umocniłby Jahwe twoje panowanie nad Izraelem na wieki. A teraz panowanie twoje nie ostoi się. Jahwe wyszukał sobie człowieka według swego serca. Ustanowił go Jahwe wodzem swego ludu. Nie zachowałeś bowiem tego, co ci Jahwe polecił. Samuel wstał i udał się z Gilgal, by pójść swoją drogą. A pozostały lud poszedł za Saulem naprzeciw wojownikom i przybył z Gilgal do Gibea Beniamina. Saul dokonał przeglądu ludu znajdującego się przy nim w liczbie około 600 ludzi. Saul, syn jego Jonatan i lud, który się przy nim znajdował, zostali w Gibea Beniamina, Filistyni zaś obozowali w Mikmas. Z obozu filistyńskiego wyruszył oddział niszczycielski w liczbie 3 chówców. Jeden chówiec udał się w drogę do Ofra, do ziemi Szual. Inny zaś chówiec skierował się w drogę do Bet-Horon. Jeszcze inny chówiec poszedł drogą ku granicy biegnącej nad Doliną Seboim w kierunku pustyni. W całej ziemi izraelskiej nie było wtedy żadnego kowala, dlatego że mówili Filistyni, niech Hebrajczycy nie sporządzają sobie mieczów i włóczni. Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyć swój lemierz, topór, siekierę lub motykę. Potem płacili za ostrzenie lemiesza i topora 2/3 sykla, a 1/3 sykla za siekierę lub motykę. Tak się więc stało, że w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie miał ani miecza, ani włóczni. Mieli je tylko Saul i jego syn Jonatan. Straże filistyńskie wyruszyły ku wąwozowi koło Mikmas.
Klęska Filistynów. Pewnego dnia odezwał się syn Saula, Jonatan, do swego giermka. Chodź, podejdziemy do straży filistyńskiej, znajdującej się po stronie przeciwległej. Ojcu swemu nic o tym nie wspomniał. Saul tymczasem siedział koło granicy Gibea pod drzewem granatu rosnącym obok Migron. Około 600 mężów znajdowało się przy nim. Achiasz, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pichasa, syna Helego, kapłana pańskiego w Shilo, nosił wtedy efod. Lud nie wiedział, że odszedł Jonatan. Między wąwozami, które chciał przejść Jonatan, aby dostać się do straży filistyńskiej, po jednej i drugiej stronie były urwiska. Jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Pierwsze urwisko wznosi się stromo, naprzeciw Mikmas, drugie zaś po stronie południowej naprzeciw Geba. Jonatan powiedział do swego giermka, — Chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu. Rzekł na to giermek, — Czyń wszystko, co serce Cię skłoni. Oto jestem z Tobą do Twego rozporządzenia. Jonatan rzekł, — Teraz obydwaj podejdziemy ku tym mężom i pokażemy się im. Gdy odezwą się do nas w ten sposób, zatrzymajcie się, aż my do was przyjdziemy, zatrzymamy się na swoim miejscu i do nich nie pójdziemy. Jeżeli zawołają, podejdźcie do nas, pójdziemy wtedy, gdyż Pan oddał ich w nasze ręce. To dla nas znak. Ukazali się więc obaj filistyńskiej straży. Filistyni powiedzieli, oto Hebrajczycy wychodzą z kryjówek, w których się pochowali. Ludzie na straży odezwali się do Jonatana i do jego giermka. — Podejdźcie, coś wam powiemy. Na to rzekł Jonatan do swego giermka. — Pójdź za mną, gdyż Pan oddał ich w ręce Izraela. Jonatan wspinał się na rękach i nogach, a giermek szedł za nim. I padali wrogowie przed Jonatanem, a giermek idący za nim dobijał ich. Była to pierwsza klęska, jaką zadał Jonatan i jego giermek. Około 20 żołnierzy poległych, na długości około połowy bruzdy morgi pola. Padł wtedy strach na obóz w polu i na wszystkich ludzi. Załoga i oddziały niszczycielskie były również przerażone. Zadrżała ziemia, wywołując strach największy. Wywiadowcy Saula w Gibea Beniamina spostrzegli, że tłum się rozpierzchnął, uciekając na wszystkie strony. Wtedy Saul odezwał się do ludu, który był przy nim. — Przyjrzyjcie się uważnie, kto od nas odszedł. Dokonali przeglądu i brakowało Jonatana i jego giermka. Saul powiedział do Achiasza: przynieś efod. Efod był bowiem w tym czasie u synów Izraela. Kiedy Saul mówił jeszcze do kapłana, wrzawa wzmogła się w obozie filistyńskim. Saul odezwał się wtedy do kapłana: cofnij rękę. Saul i wszyscy ludzie, którzy byli przy nim, zebrali się i udali na pole bitwy. A oto tam jeden skierował miecz przeciw drugiemu. Popłoch był bardzo wielki. Także Hebrajczycy, którzy przebywali już dawno wśród Filistynów i przyszli z nimi do obozu, przeszli również do Izraelitów, którzy byli z Saulem i Jonatanem. Wszyscy też mężowie Izraela, którzy skryli się na górze Efraima, słysząc, że Filistyni uciekają, również przyłączyli się do swoich w walce. Tak to Pan w tym dniu wybawił Izraelitów. Bitwa przeniosła się do Bet-Awen. Izraelici utrudzeni byli w tym dniu, tymczasem Saul zaprzysiągł lud, mówiąc: przeklęty ten człowiek, który by spożył posiłek przed wieczorem, zanim dokonam pomsty nad mymi wrogami. I żaden z ludzi nie skosztował posiłku. Tymczasem wszyscy ludzie udali się do lasu. Był zaś miód w tej okolicy. Ludzie weszli do lasu, miód spływał. Nikt jednak nie podniósł ręki swej do ust, gdyż bali się ludzie złożonej przysięgi. Jonatan jednak nie słyszał, jak jego ojciec zobowiązał lud przysięgą. Sięgnął końcem laski, którą miał w ręku, zanurzył ją w miodowym plastrze i podniósł do ust ręką, a oczy jego nabrały blasku. Odezwał się wtedy pewien człowiek z ludu: ojciec twój związał lud przysięgą w słowach: kto by spożył dziś posiłek, niech będzie przeklęty. A lud był wyczerpany. Jonatan odrzekł: ojciec mój wtrąca kraj w nieszczęście. Popatrzcie, jak rozjaśniły się moje oczy, dlatego że skosztowałem trochę tego miodu. Och, gdyby się dzisiaj lud dobrze pożywił łupem, który zdobył na swoich wrogach, z pewnością większa byłaby wtedy klęska Filistynów. W owym dniu pobili Filistynów od Mikmas do Aijalonu, chociaż lud był bardzo wyczerpany. Potem lud rzucił się na zdobycz, nabrał owiec, wołów i cielęta, zażynał je na ziemi i zjadał razem z krwią. Kiedy zawiadomiono o tym Saula, że lud grzeszy przeciw Panu, że je razem z krwią, ten zawołał: dopuszczacie się niewierności, zatoczcie mi tu zaraz wielki kamień. Saul powiedział jeszcze: idźcie między ludzi, powiedzcie im, aby do mnie każdy przyprowadził swojego wołu i każdy swego barana. Będziecie je zabijać tutaj i będziecie jeść, abyście nie grzeszyli przeciw Panu, jedząc razem z krwią. Spośród całego ludu każdy własnoręcznie przyprowadził swego wołu, którego miał pod ręką tej nocy, i tam go zabijał. Saul też zbudował ołtarz Panu. Był to pierwszy ołtarz, który zbudował Panu, i rzekł: puśćmy się w pogoń za Filistynami nocną porą i nękajmy ich aż do białego rana, nie oszczędzając z nich nikogo. Odpowiedzieli: uczyń wszystko, co ci się wydaje słuszne. Kapłan zaś mówił: przystąpmy tu do Boga. Saul pytał się Boga: czy mam uderzyć na Filistynów, czy oddasz ich w ręce Izraela? Ale on nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. I rzekł Saul: wszyscy wodzowie ludu, podejdźcie bliżej, zbadajcie i zobaczcie, na czym polega ten dzisiejszy grzech. Gdyż na życie Pana, który wybawia naród izraelski, nawet gdyby się to stało przez Jonatana, mojego syna, to i on musiałby umrzeć. Nikt z ludu na to nie odpowiedział. Odezwał się jeszcze Saul do wszystkich Izraelitów: wy ustawcie się po jednej stronie, a ja i syn mój po drugiej stronie. Odrzekł na to lud Saulowi: uczyń, co wydaje ci się słuszne. Następnie Saul mówił do Pana: Boże Izraela, okaż prawdę. Wylosowani zostali Jonatan i Saul, naród zaś uwolniony. I rzekł Saul: rzucajcie losy między mną i synem moim, Jonatanem. I wylosowany został Jonatan. Wtedy odezwał się Saul do Jonatana: powiedz mi, co uczyniłeś? Odparł Jonatan: to prawda, że skosztowałem trochę miodu. Powtórka znowu. Odparł Jonatan: to prawda, że skosztowałem trochę miodu przy pomocy końca laski, którą miałem w ręce. Oto gotów jestem umrzeć. Odpowiedział Saul: niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci, jeśli nie umrzesz, Jonatanie. Jednak lud odezwał się do Saula: czy ma umrzeć Jonatan, który był sprawcą tego wielkiego izraelskiego zwycięstwa? Nigdy na życie Pana ani włos z głowy jego na ziemię nie spadnie. Z pomocą Bożą uczynił to dzisiaj. W ten sposób wyzwolił lud Jonatana i on nie umarł. Saul wstrzymał się od pościgu za Filistynami, Filistyni zaś usunęli się do swych siedzib. Skoro Saul objął panowanie nad Izraelem, walczył wokół z wszystkimi swymi wrogami, Moabitami, z Ammonitami, z Edomitami, z królem Soby i z Filistynami. W którąkolwiek stronę się zwrócił, zwyciężał, dając dowody męstwa. Zwalczał Amalekitów, wyzwalając Izraela z mocy tych, którzy go nękali. Synami Saula byli Jonatan, Iszwi, Malkiszua. Miał też dwie córki, starsza nazywała się Merab, a młodsza Mikal. Żona Saula miała na imię Achinoam, a była córką Achimaasa. Wódz jego wojska nosił imię Abner, był synem Nera, stryja Saula. Kisz, ojciec Saula, i Ner, ojciec Abnera, byli synami Abiela. Przez całe życie Saula trwała zacięta wojna z Filistynami. Gdy tylko spostrzegł Saul jakiegoś dzielnego mężczyznę, zabierał go do siebie.
Święta wojna z Amalekitami i odrzucenie Saula. Potem rzekł Samuel do Saula: to mnie posłał Jahwe, aby cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów Jahwe. Tak mówi Jahwe zastępów. Ukarze Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w Telam, 200 tysięcy piechoty oraz 10 tysięcy spośród pokolenia Judy. Saul dotarł do stolicy Amalekitów i zastawił zasadzkę w Dolinie Potoku. Zawiadomił tymczasem Kenitów: wyjdźcie, oddalcie się i wycofajcie spośród Amalekitów, abym was nie wytracił razem z nimi. Pokazaliście bowiem życzliwość wszystkim synom Izraela, gdy wychodzili z Egiptu. W ten sposób Kenici opuścili Amalekitów. Saul pobił Amalekitów od Hawila w stronę Szur, leżącego naprzeciw Egiptu. Pochwycił też żywcem Agaga, króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, wytępiwszy ostrzem miecza. Saul i lud ulitował się jednak nad Agagiem i nad dobytkiem trzody i bydła, nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami, nad wszystkim, co było lepszego. Nie chciano tego wytępić przez klątwę. Pozabijano jednak wszelkie zwierzęta nędzne i chore. Jahwe tymczasem skierował do Samuela takie słowa: żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do Jahwe. I wstał Samuel, aby spotkać się z Saulem o zaraniu. Zawiadomiono jednak Samuela tymi słowami: Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik zwycięstwa, a udając się z powrotem, wstąpił do Gilgal. Samuel udał się do Saula i rzekł do niego: Saul, niech cię Jahwe błogosławi. Rozkaz Jahwe wykonałem. A Samuel powiedział: co to za beczenie owiec w mych uszach i ryk większego bydła, który słyszę? Odpowiedział Saul: przygnano je od Amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary dla Jahwe, twego Boga, a to, co pozostało, wytępiliśmy. Samuel odpowiedział Saulowi: dosyć, powiem ci, co rzekł do mnie Jahwe tej nocy. Odrzekł: mów. I mówił Samuel: czy to nieprawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Jahwe bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Jahwe wysłał cię w drogę i nakazał: obłożysz klątwą tych grzesznych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż je zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Jahwe? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Jahwe. Saul odpowiedział Samuelowi: posłuchałem głosu Jahwe, szedłem drogą, którą mnie posłał Jahwe. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je ofiarować Jahwe, Bogu twemu, w Gilgal, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel odrzekł: czyż milsze są dla Jahwe całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Jahwe? Właśnie lepsze posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów.
bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Jahwe, odrzucił cię on jako króla. Saul odrzekł na to Samuelowi: popełniłem grzech, przekroczyłem nakaz Jahwe i twoje wskazania, bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu. Ty jednak daruj moją winę i chodź ze mną, ażebym oddał pokłon Jahwe. Na to Samuel odrzekł Saulowi: nie pójdę z tobą, gdyż odrzuciłeś słowo Jahwe i dlatego odrzucił cię Jahwe. Nie będziesz już królem nad Izraelem. Kiedy Samuel odwrócił się, by odejść, Saul chwycił kraj jego płaszcza, także go rozdarł. Wtedy rzekł do niego Samuel: Jahwe odebrał ci dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie. Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby żałował. Odpowiedział: zgrzeszyłem. Bądź jednak łaskaw teraz uszanować mnie wobec starszyzny mego ludu i wobec Izraela. Wróć ze mną, abym oddał pokłon Bogu twemu Jahwe. Wrócił Samuel i szedł ze Saulem. Saul oddał pokłon Jahwe. Samuel dał potem rozkaz: przyprowadźcie do mnie króla Amalekitów Agaga. Agag zbliżył się do niego chwiejnym krokiem i rzekł: naprawdę znikła u mnie gorycz śmierci. Samuel jednak powiedział: jak mieczem swym czyniłeś bezdzietnymi kobiety, tak też niech będzie bezdzietna wśród kobiet twoja matka. I Samuel kazał stracić Agaga przed Jahwe w Gilgal. Następnie udał się Samuel do Rama, a Saul wrócił do swej posiadłości w Gibea Saulowym. Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula aż do chwili swej śmierci. Smucił się jednak, iż Jahwe żałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem. Saul i Dawid. Namaszczenie Dawida. Rzekł Jahwe do Samuela: dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł: jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Jahwe odpowiedział: weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: przybywam złożyć ofiarę dla Jahwe. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Jahwe i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: czy twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: pokój. Przybyłem złożyć ofiarę dla Jahwe. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: z pewnością przed Jahwe jest jego pomazaniec. Jednak Jahwe rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Jahwe natomiast patrzy na serce. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: ten też nie został wybrany przez Jahwe. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: ten też nie został wybrany przez Jahwe. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów. Lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Jahwe. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tu, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Jahwe rzekł: stań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, duch Jahwe opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. Dawid w łaskach monarchy. Saula natomiast opuścił duch Jahwe, a opętał go duch zły zesłany przez Jahwe. Odezwali się do Saula jego słudzy: oto z dopustu Boga zły duch cię dręczy. Daj więc polecenie, panie nasz. Słudzy twoi, którzy są przy tobie, poszukają człowieka grającego dobrze na cytrze, a gdy będzie cię męczył zły duch zesłany przez Boga, zagra ci i będzie ci lepiej. Saul odrzekł sługom: dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał, i przyprowadźcie go do mnie. Na to odezwał się jeden z dworzan: Właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze, mężczyzna piękny, a Jahwe jest z nim. Saul wyprawił posłańców do Jessego, by powiedzieli: przyślij mi twego syna Dawida, który jest przy owcach. Jesse wziął 5 chlebów, bukła glina oraz 1 koziołka i przez swego syna Dawida posłał to Saulowi. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem. Kazał więc Saul powiedzieć przez posłańców Jessemu: chciałbym zatrzymać u siebie Dawida, gdyż mi się spodobał. A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. Walka Dawida z Goliatem. Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę. Zebrali się w Soko leżącym w ziemi Judy, a obóz rozbili między Soko i Azeka, niedaleko od Efes-Dammim. Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili się i rozłożyli obozem w dolinie Terebintu, przygotowując się do walki z Filistynami. Filistyni stali u zbocza jednej góry po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej góry po drugiej stronie, a oddzielała ich dolina. Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na 6 łokci i 1 pięć. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był włoskowy pancerz z brązu o wadze 5000 syklów. Miał również na nogach nagolenice z brązu oraz brązowy oszczep w ręce. Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki, a jej grot ważył 600 syklów żelaza. Poprzedzał go też giermek niosący tarczę. Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa: po co ustawiacie się w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie, staniemy się waszymi niewolnikami. Jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć, wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie. Potem dodał Filistyn: oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi człowieka, będziemy z sobą walczyć. Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo. Dawid był synem Efratejczyka, tego, który pochodził z Betlejem Judzkiego, a nazywał się Jesse i miał 8 synów. W czasach Saula był on stary i podeszły w latach pośród mężów. 3 starsi synowie Jessego wyruszyli, udając się za Saulem na wojnę. Ci 3 synowie, którzy wyruszyli na wojnę, nosili imiona: najstarszy Eliab, 2 Abinadab, a 3 Szamma. Dawid był najmłodszy, 3 starsi wyruszyli za Saulem. Dawid często odchodził od Saula, by pasać owce swojego ojca w Betlejem. Tymczasem Filistyn ciągle wychodził z rana i wieczorem i stawał tak przez 40 dni. Raz rzekł Jesse do swego syna Dawida: weź dla swych braci efę prażonych ziaren, 10 chlebów i zanieś prędko braciom do obozu. Zaniesiesz też 10 krążków sera dowódcy oddziału, zapytasz się o powodzenie swych braci i odbierzesz ich żołd. Saul jest z nimi i wszyscy Izraelici w dolinie Terebintu i walczą z Filistynami. Wstał więc Dawid wcześnie rano, powierzając owce stróżowi i zabrawszy zapasy, poszedł według polecenia Jessego. Kiedy zbliżył się do obozowiska, wojsko wyruszało na pole walki i wznosiło wojenny okrzyk. Izraelici ustawili swe szyki bojowe, tak samo i Filistyni. Szyk naprzeciw szyku. Dawid, zrzuciwszy z siebie niesiony ciężar i oddawszy go w opiekę strażnikowi taboru, pobiegł na pole walki. Gdy przybył, pozdrowił swoich braci. Podczas tej rozmowy z nimi wystąpił z szyków filistyńskich właśnie ów harcownik imieniem Goliat, Filistyn z Gat, i wygłaszał owe słowa. Usłyszał je Dawid. Wszyscy natomiast ludzie Izraela, zobaczywszy tego człowieka, uciekali przed nim i bali się go bardzo. Zawołał jeden z Izraelitów: czy widzieliście tego człowieka, który występuje? Występuje on po to, by urągać Izraelowi. Tego jednak, kto go pokona, król obsypie bogactwem, a córkę swą odda mu za żonę. Rodzinę zaś jego uczyni wolną od danin w Izraelu. Odezwał się Dawid do stojących obok niego ludzi: co uczynią takiemu, który pokona tego Filistyna i odejmie hańby od Izraela? Kto to jest ten nieobrzezany Filistyn, który urąga wojsku Boga żywego? Lud powtórzył mu te słowa na potwierdzenie, co uczynią człowiekowi, który go pokona. Gdy starszy jego brat Eliab usłyszał, że Dawid rozmawiał z ludźmi, uniósł się gniewem na Dawida i zawołał: po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś ową małą trzodę na pustyni? Znam ja pychę i złość twojego serca. Przybyłeś tu, aby tylko przypatrzyć się walce. Dawid odrzekł: cóż teraz uczyniłem? Wszak to było tylko słowo. Oddaliwszy się od niego, skierował się gdzie indziej i wypytywał się podobnymi słowami. Odpowiedzieli mu ludzie jak poprzednio. Słyszano te słowa, które wypowiedział Dawid. Doniesiono Saulowi, kazał go więc przyprowadzić. Rzekł Dawid do Saula: niech pan mój się nie trapi. Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Saul odpowiedział Dawidowi: to niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Odrzekł Dawid Saulowi: kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owce ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki, a kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem. Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie. Nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego. Powiedział jeszcze Dawid: Jahwe, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, niech Jahwe będzie z tobą. Saul ubrał Dawida w swoją zbroję. Włożył na jego głowę hełm z brązu i opiął go pancerzem. Przypiął też Dawid miecz na swą szatę i próbował chodzić, gdyż jeszcze nie nabrał wprawy. Po czym oświadczył Dawid Saulowi: nie potrafię się w tym poruszać, gdyż nie nabrałem wprawy. I zdjął to Dawid z siebie. Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim, dlatego że był młodzieńcem i to rudym, o pięknym wyglądzie. I rzekł Filistyn do Dawida: czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi przez swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł Filistynowi: ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i oszczepem, ja zaś idę na ciebie w imię Jahwe zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda cię Jahwe w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Jahwe ocala. Ponieważ jest to wojna Jahwe, on więc odda was w nasze ręce. I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem. Trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz i dobywszy z pochwy, dobił go. Odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. Powstali mężowie Izraela i Judy, wydali okrzyk wojenny i ścigali Filistynów aż do Gat i bram Ekronu. A trupy filistyńskie leżały na drodze z Szaaraim aż do Gat i Ekronu. Wracając potem, synowie Izraela z pościgu za Filistynami złupili ich obóz. Dawid zaś zabrał głowę Filistyna i przeniósł ją do Jerozolimy, a zbroję umieścił w przybytku. Gdy Saul zauważył Dawida wychodzącego do walki z Filistynem, zapytał Abnera, dowódcy wojska: czyim synem jest ten chłopiec, Abnerze? Abner odrzekł: na życie twej duszy, królu, nie wiem. Król dał rozkaz: masz się dowiedzieć, czyim synem jest ten młodzieniec. Kiedy Dawid wrócił po zabiciu Filistyna, wziął go Abner i przedstawił Saulowi. W ręce niósł on głowę Filistyna. I zapytał go Saul: czyim jesteś synem, młodzieńcze? Dawid odrzekł: jestem synem sługi twego, Jessego z Betlejem. Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida.
Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie. Od tego również dnia Saul zabrał go do siebie i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojcowskiego. Jonatan zaś zawarł z Dawidem związek przyjaźni, umiłował go bowiem jak samego siebie. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju, aż do swego miecza, łuku i pasa. Saul zazdrości Dawidowi, a Dawid wyprawiał się i wiodło mu się dobrze, dokądkolwiek go Saul posyłał. Saul więc ustanowił go dowódcą wojska. Był lubiany nie tylko przez cały naród, ale też przez dworzan Saula. Gdy przybyli oni i wracał Dawid po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów. I zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił, Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania. I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. A oto nazajutrz opanował Saula zły duch zesłany przez Boga i popadł w szał wewnątrz swojego domu. Dawid tymczasem grał na cytrze, tak jak każdego dnia. Saul trzymał w ręku dzidę i rzucił Saul dzidą, bo myślał, przybije Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął. Saul bardzo się bał Dawida. Jahwe był z nim, a od Saula odstąpił. I dlatego Saul odsunął go od siebie, a ustanowił wodzem nad tysiącem żołnierzy. I tak wyprawiał się i powracał na czele ludu. Dawid we wszystkich przedsięwzięciach miał powodzenie. Jahwe był z nim. Saul, widząc, że mu się dobrze powodzi, drżał przed nim. Przeciwnie, cały Izrael i Juda miłował Dawida, wyprawiał się bowiem i powracał na ich czele. Związek małżeński Dawida z córką królewską. Saul rzekł do Dawida, oto najstarsza moja córka Merab, oddam ci ją za żonę, ale bądź dla mnie dzielnym wojownikiem i prowadź walki Jahwe. Saul bowiem mówił sobie, jeżeli ja go nie dosięgnąłem, niech go dosięgnie ręka Filistynów. Dawid odpowiedział na to Saulowi, kimże ja jestem i czym jest ród mego ojca w Izraelu, abym mógł być zięciem królewskim. Gdy jednak zbliżała się chwila oddania Merab, córki Saula Dawidowi, oddano ją za żonę Adrielowi z Mecholi. Ale Mikal, córka Saula, pokochała Dawida. Doniesiono o tym Saulowi. Sprawa ta wydała mu się dobrą. Saul bowiem mówił sobie, oddam mu ją, aby była dla niego sidłem. Niech będzie nad nim ręka Filistynów. Oświadczył więc Saul Dawidowi po raz drugi. Dziś możesz się stać moim zięciem. Sługom zaś Saul polecił. Porozmawiajcie potajemnie z Dawidem i donieście mu. Król jest dla ciebie życzliwy. Słudzy jego cię kochają. Zostań więc zięciem króla. Słudzy powtórzyli Dawidowi słowa Saula, on zaś odrzekł. Czy wam wydaje się rzeczą błahą być zięciem króla? Ja jestem przecież człowiekiem biednym i mało znaczącym. I słudzy zawiadomili Saula, mówiąc, tak się wyraził Dawid. Saul odrzekł. Powiedzcie Dawidowi, że król nie żąda innej zapłaty, jak 100 napletków Filistynów, aby pomścić się na wrogach królewskich. Saul liczył na to, że Dawid dostanie się w ręce Filistynów. Gdy słudzy zawiadomili o tym Dawida, wydało mu się dobrym to, że może zostać zięciem króla. Zanim upłynęły wyznaczone dni, powstał Dawid i wyruszył ze swoim wojskiem i zabił 200 mężczyzn spośród Filistynów. Dawid przyniósł z nich potem napletki w dokładnej liczbie królowi, aby stać się zięciem króla. Wtedy Saul oddał mu córkę swą Mikal za żonę. Przekonał się też Saul naocznie, że Jahwe jest z Dawidem. Mikal, córka Saula, kochała go. Coraz więcej zatem obawiał się Saul Dawida i stał się jego wrogiem na zawsze. Wodzowie filistyńscy robili wypady. Za każdym ich wypadem Dawid odnosił większe zwycięstwa niż wszyscy słudzy Saula. Imię jego stawało się coraz sławniejsze. Jonatan pośrednik. Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida. Uprzedził więc Jonatan Dawida, mówiąc, ojciec mój Saul pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności. Udaj się do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu. Tymczasem ja pójdę, by stanąć przy mym ojcu na polu, gdzie ty się będziesz znajdował. Ja sam porozmawiam o tobie z ojcem. Zobaczę, co będzie i o tym cię zawiadomię. Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swoim ojcem Saulem.
Powiedział mu, niechaj nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi. Nie zawinił on przeciw tobie, a czyny jego są dla ciebie bardzo pożyteczne. On przecież swoje życie narażał, on zabił Filistyna. Dzięki niemu Jahwe dał całemu Izraelowi wielkie zwycięstwo. Patrzyłeś na to i cieszyłeś się. Dlaczego więc masz zamiar zgrzeszyć przeciw niewinnej krwi bez przyczyny zabijając Dawida? Posłuchał Saul Jonatana i złożył przysięgę. Na życie Jahwe nie będzie zabity. Zawołał Jonatan Dawida i powtórzył mu całą rozmowę. Potem zaprowadził Dawida do Saula i Dawid został u niego jak poprzednio. Zasadzki Saula. Znów wybuchła wojna. Wyruszył więc Dawid i walczył z Filistynami i zadał im wielką klęskę, tak że musieli przed nim uciekać. Zły zaś duch, zesłany przez Jahwe, opanował Saula, kiedy przebywał on w domu, trzymając dzidę w ręku, a Dawid tymczasem grał na cytrze. A Saul usiłował dzidą przybić Dawida do ściany. Umknął on jednak przed Saulem, a dzida utkwiła w ścianie. Tej też nocy Dawid ratował się ucieczką. Tymczasem Saul wysłał posłańców do domu Dawidowego, aby go pilnowali i zaraz z rana zabili. Mikal jednak przestrzegła Dawida, mówiąc, jeżeli tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro będziesz zabity. Mikal spuściła przeto Dawida przez okno, a on uszedł, zbiegł i ocalał. Wzięła potem posążek i ułożyła w łożu, umieściła poduszkę z koziej sierści u jego wezgłowia i przykryła płaszczem. Gdy więc Saul przysłał posłańców, aby przyprowadzili Dawida, powiedziała, że jest chory. Wysłał więc Saul posłańców, aby go odwiedzili, mówiąc, przynieście go wraz z łożem do mnie, aby go zabić. Kiedy jednak posłańcy przyszli, zobaczyli w łożu posążek, a u wezgłowia poduszkę z koziej sierści. Powiedział Saul do Mikal, czemu mnie oszukałaś, pozwalając, by mój wróg uratował się ucieczką? Mikal odpowiedziała Saulowi, bo mi powiedział, wypuść mnie, bo inaczej cię zabiję. Ratując się ucieczką, Dawid przybył do Samuela w Rama i opowiedział mu wszystko, co mu uczynił Saul. Następnie udał się z Samuelem do Najot, gdzie zamieszkali. Doniesiono o tym Saulowi słowami, Dawid przebywa w Najot koło Rama. Saul wysłał więc posłańców, aby schwytali Dawida. Ci spostrzegli gromadę proroków, którzy prorokowali, i Samuela, który był ich przywódcą. Także posłańcami owładnął Duch Boży i oni też prorokowali. Kiedy doniesiono o tym Saulowi, wysłał trzecich posłańców, ale i oni zaczęli prorokować. Saul udał się osobiście do Rama i zbliżywszy się do wielkiej studni w Seku, wywiadywał się, gdzie jest Samuel i Dawid. Odpowiedziano mu, właśnie jest w Najot koło Rama. Udał się więc do Najot koło Rama, ale Duch Boży owładnął także i nim i idąc ciągle prorokował, aż dotarł do Najot koło Rama. Wtedy zdjął swe szaty i prorokował w obecności Samuela i upadł i leżał nagi przez cały dzień i całą noc. Stąd powiedzenie, czyż i Saul między prorokami? Przyjacielskie ostrzeżenie Jonatana. Tymczasem Dawid uciekł z Najot koło Rama i udał się do Jonatana, mówiąc, cóż ja zrobiłem, czym zawiniłem, czym zgrzeszyłem wobec twojego ojca, że czyha na moje życie? Odpowiedział, żadną miarą. Nie umrzesz, mój ojciec nie podejmuje niczego, ani wielkiego, ani małego, nie zawiadamiając mnie o tym. Dlaczego więc ojciec ukrywałby to przede mną? Tak nie jest. Odpowiedział jeszcze Dawid, mówiąc, na pewno wie twój ojciec, że jesteś mi życzliwy i powie sobie, nie dowie się o tym Jonatan, aby się nie zasmucił. Ale na życie Jahwe i na twoje życie krok mnie tylko dzieli od śmierci. Jonatan odpowiedział Dawidowi, cokolwiek byś zechciał, to zrobię dla ciebie. I odrzekł Dawid Jonatanowi, właśnie jutro jest znów księżyca, a ja winienem zasiadać wtedy obok króla na uczcie. Pozwól, że odejdę i skryję się w polu aż do trzeciego wieczora. Gdyby ojciec twój spostrzegł się co do mnie, odpowiesz, bardzo mnie prosił Dawid, abym mógł pospieszyć do swego miasta Betlejem, gdyż cała rodzina w tych dniach składa ofiarę doroczną. Jeżeli odpowie, dobrze, wtedy sługa twój będzie spokojny. Jeżeli się rozgniewa, wiedz, że postanowił sobie coś złego. Ale ty bądź łaskaw dla sługi swojego. Wszak ty doprowadziłeś sługę swego do przymierza ze sobą w imię Jahwe. Jeśli ja zawiniłem, to mnie zabij, a do ojca twego po cóż mnie masz prowadzić? I odrzekł Jonatan, żadną miarą. Gdybym się rzeczywiście dowiedział, że mój ojciec postanowił wyrządzić ci krzywdę, czyżbym cię o tym nie powiadomił?
I rzekł Dawid do Jonatana: kto mi da znać o tym, że ojciec dał ci surową odpowiedź? Odrzekł Jonatan Dawidowi: chodź, wyjdziemy w pole. Kiedy obaj wyszli w pole, rzekł Jonatan do Dawida: Jahwe, Bóg Izraela, niech mi będzie świadkiem, że wybadam ojca mego o tym czasie jutro albo pojutrze. Jeśli dowiem się czegoś dobrego o Dawidzie i nie poślę do ciebie i nie zawiadomię cię, to niechaj mi Jahwe to zło uczyni i tamto dorzuci. W wypadku, gdyby ojcu spodobało się sprowadzić na ciebie nieszczęście, powiadomię cię i pozwolę ci odejść w pokoju. A Jahwe będzie z tobą, jak był z moim ojcem. A jeżeli jeszcze będę żył, chyba okażesz mi miłosierdzie w imię Jahwe. A gdy umrę, nie odbieraj życzliwości twojej mojemu domowi na wieki, nawet wtedy, gdy Jahwe zabierze wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. Niech nie zginie imię Jonatana sprzymierzonego z domem Dawida, bo Jahwe zażąda sprawy z ręki Dawida. Jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu. Kochał go bowiem jak samego siebie. Jonatan rzekł do niego: jutro nów księżyca. Zwrócisz na siebie uwagę, bo miejsce po tobie będzie puste. Do trzeciego dnia odejdziesz daleko. Udasz się na miejsce, gdzie się ukrywałeś w dniu podobnej sprawy i zatrzymasz się koło kamienia wskazującego drogę. Ja wypuszczę w jego stronę 3 strzały, jakbym celował w tym kierunku. Potem poślę chłopca, dając mu rozkaz: idź, znajdź strzały. Gdy powiem chłopcu: oto strzały są bliżej niż stoisz, zabierz je, wracaj. Wiedz, że możesz być spokojny, nic się nie dzieje złego na życie Jahwe. Gdybym jednak powiedział do młodzieńca: oto strzały są trochę dalej niż stoisz, uchodź, gdyż sam Jahwe cię dalej posyła. Przyrzeczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, jest takie: oto Jahwe między mną a tobą na wieki. I ukrył się Dawid na polu. Kiedy nastał nów księżyca, zasiadł król do uczty, by się posilić. Król zasiadł na swoim zwykłym miejscu na krześle pod ścianą, Jonatan zajął miejsce naprzeciwko. Abner usiadł z boku Saula, miejsce zaś Dawida było puste. Saul nic o nim nie wspominał w tym dniu. Myślał: to przypadek, pewnie jest nieczysty i nie poddał się jeszcze oczyszczeniu. Lecz nazajutrz ponowił, gdy miejsce Dawida znów było puste, odezwał się Saul do syna swego Jonatana: dlaczego syn jest swego nie przyszedł na ucztę ani wczoraj, ani dziś? Jonatan odpowiedział Saulowi: bardzo mnie Dawid prosił, by mógł iść do Betlejem. Mówił: pozwól mi iść, proszę cię, gdyż urządzamy ofiarę rodzinną w tym mieście. Zawiadomił mnie o tym mój brat. Jeśli jesteś mi życzliwy, zwolnij mnie, bym mógł odwiedzić swych braci. Dlatego nie przyszedł do stołu królewskiego. Saul rozgniewał się bardzo na Jonatana i rzekł mu: o synu kobiety przewrotnej, alboż to ja nie wiem, że wybrałeś sobie syna Jessego na hańbę swoją i na hańbę łona swej matki? Jak długo bowiem będzie żył na ziemi syn Jessego, nie ostoisz się ani ty, ani twoje królowanie. Zaraz więc poślij i przyprowadź go do mnie, gdyż musi umrzeć. Odpowiedział Jonatan ojcu swemu Saulowi pytaniem: dlaczego ma umierać? Cóż uczynił? Wtedy Saul rzucił za nim dzidą, aby go przebić. W ten sposób poznał Jonatan, że taki jest zamiar ojca, by Dawida uśmiercić. Jonatan podniósł się od stołu pełen gniewu. W tym drugim dniu miesiąca nie tknął posiłku, gdyż bardzo się zmartwił o Dawida, że jego ojciec tak go zelżył. Rankiem wyszedł Jonatan na pole do miejsca umówionego z Dawidem, a z nim był mały chłopiec. I rzekł do chłopca: pobiegnij i poszukaj strzał, które wypuszczę. Chłopiec pobiegł, on tymczasem wypuścił strzałę tak, aby go minęła. Chłopiec pobiegł do miejsca strzały, którą wypuścił Jonatan. Wtedy Jonatan za nim krzyknął: czy strzała nie jest jeszcze dalej niż stoisz? I jeszcze wołał Jonatan za chłopcem: pospiesz się, nie zatrzymuj się. Chłopiec pozbierał strzały i przybiegł do swego pana. Chłopiec nie pojął niczego, tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, o co chodziło. Jonatan oddał swoją broń chłopcu, dając mu rozkaz: idź, odnieś to do miasta. Gdy odszedł chłopiec, podniósł się Dawid od strony kopca, padł twarzą na ziemię i trzykroć oddał głęboki pokłon. Nawzajem się ucałowali i płakali nad sobą. Dawid nawet głośno szlochał. Wreszcie Jonatan rzekł do Dawida: idź w pokoju, niech się stanie to, co przysięgaliśmy w imię Jahwe, mówiąc: Jahwe będzie między mną i tobą, między rodem moim i rodem twoim na wieki. Podniósłszy się, Dawid odszedł, a Jonatan powrócił do miasta. Dawid w Nob.
Dawid udał się do Nob, do kapłana Achimeleka. Achimelek wyszedł przelękniony na spotkanie Dawida i zapytał, czemu przybywasz sam, bez żadnego towarzysza? Dawid odrzekł Achimelekowi, król polecił mi pewną sprawę, nakazując, niech nikt nie wie o tym, po co cię posyłam i co ci powierzam. Dlatego umówiłem się z młodymi ludźmi na oznaczone miejsce. A teraz, jeśli masz pod ręką 5 chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek się znajdzie. Kapłan odrzekł Dawidowi, zwykłego chleba pod ręką nie mam, jest tylko chleb święty. Czy jednak młodzieńcy powstrzymali się chociaż od współżycia z kobietą? Dawid odrzekł kapłanowi, tak jest, zabronione nam jest współżycie z kobietą, jak zawsze, gdy wyruszam w drogę. Tak więc ciała tych młodzieńców są czyste, choć to wyprawa zwyczajna. Tym bardziej czyste są ich ciała dzisiaj. Dał więc kapłan ów święty chleb, gdyż nie było innego chleba prócz pokładnego, usuwanego sprzed oblicza Jahwe w tym celu, by w dzień usunięcia położyć chleb świeży. Był tam także pewien sługa Saula, który w tym dniu zatrzymał się również przed obliczem Jahwe, a nazywał się Doeg Edomita, przełożony pasterzy Saula. I odezwał się Dawid do Achimeleka. A może masz pod ręką dzidę albo miecz? Nie wziąłem bowiem ani miecza, ani mojej broni, gdyż polecenie króla było pilne. Kapłan odpowiedział, jest miecz Goliata, Filistyna, którego zabiłeś w dolinie Terebintu. Zawinięty w płaszcz leży za efodem. Jeśli masz zamiar go wziąć, bierz, bo nic poza tym nie ma z tych rzeczy. Dawid odrzekł, nie ma od niego lepszego, podaj mi go. Dawid u Akisza. Powstawszy więc Dawid, jeszcze tego dnia uciekł przed Saulem i udał się do Akisza, króla Gat. Słudzy Akisza mówili, czy to nie Dawid, król ziemi? Czy to nie ten, któremu śpiewano wśród pląsów, pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy? Dawid przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Akisza, król Gat zaczął udawać wobec niego szalonego, dokonywać wśród nich niezrozumiałych czynności. Tłukł rękami w skrzydła bramy i pozwalał ślinie spływać na brodę. I rzekł Akisz do swych poddanych, widzicie człowieka szalonego, po co sprowadziliście mi go tutaj? Czy brakuje mi szaleńców, że sprowadziliście jeszcze tego, by szalał przede mną? I ten ma wejść do mojego domu. Dawid, Addulam i Mispę. Dawid uciekł stamtąd i schronił się w jaskini Addulam. Kiedy dowiedzieli się o tym jego bracia i cała rodzina jego ojca, udali się do niego. Zgromadzili się też wokół niego wszelkiego rodzaju uciśnieni i ci, którzy ścigani byli przez wierzycieli, i ci, którym było ciężko na duszy, a on stał się dla nich przywódcą. Tak przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Stąd udał się Dawid do Mispę Moabskiego i zapytał króla Moabu, czy ojciec i matka moja nie mogliby przebywać u was do czasu, aż się wyjaśni, co zechce Bóg ze mną uczynić? Sprowadził ich przed króla Moabskiego i zamieszkali przy nim przez cały czas pobytu Dawida w miejscu niedostępnym. A prorok Gad doradzał Dawidowi, nie pozostawaj w tym miejscu niedostępnym, lecz udaj się do ziemi judzkiej. Dawid więc poszedł i przybył do lasu Heret. Zemsta Saula na kapłanach z Nob. Tymczasem Saul posłyszał, że wykryto Dawida razem z towarzyszącymi mu ludźmi. Saul siedział wtedy w Gibea pod tamaryszkiem na wzgórzu z dzidą w ręku, a otaczali go słudzy. Rzekł Saul do sług swoich, którzy go otaczali, słuchajcie, Beniamici, czy syn Jessego da wam wszystkim pole i winnice, czy ustanowi was tysiącznikami i setnikami? Dlatego, że sprzysięgliście się przeciwko mnie? Nikt mnie nie ostrzegł, gdy syn mój zawierał przymierze z synem Jessego. Nikt nie okazywał mi współczucia, ani nie przestrzegał, gdy mój syn wystawił przeciw mnie mojego poddanego, aby na mnie zastawiał zasadzki, jak się to obecnie dzieje. Na to odrzekł Doeg Edomita, przełożony sług Saula. Widziałem syna Jessego, gdy przybył do Achimeleka, syna Achituba. Ten zaś radził się u niego u Jahwe, obdarzył go żywotnością, dał mu też miecz Filistyna Goliata. Wtedy Saul kazał wezwać kapłana Achimeleka, syna Achituba, z całym rodem jego ojca, to jest kapłanów z Nob. Wszyscy oni przybyli do króla. I rzekł Saul, słuchaj no, synu Achituba. Odpowiedział, jestem, panie mój. Spytał go Saul, czemu spiskujecie przeciwko mnie, ty i syn Jessego? Dałeś mu przecież chleb i miecz. Radziłeś się o niego u Boga po to, by mógł powstać przeciw mnie i zastawiać zasadzki, jak to się dzieje obecnie. Achimelek dał królowi taką odpowiedź. Któż spośród sług twoich jest tak wierny jak Dawid, zięć króla, stoi na czele twojej straży przybocznej i poważany jest w twym domu? Czy to teraz dopiero zacząłem radzić się Boga w jego sprawie? Dalekie to ode mnie. Niech król nie posądza o nic takiego swojego sługi, ani całego rodu jego ojca, gdyż sługa twój nie miał o tym najmniejszego pojęcia. Król jednak zawyrokował. Musisz umrzeć, Achimeleku, wraz z całym rodem twego ojca. I dał król rozkaz siepaczom, którzy go otaczali. Przystąpcie i zadajcie śmierć kapłanom Jahwe, wspomagali bowiem Dawida, a choć wiedzieli, że uciekł, nie powiadomili mnie. Jednakże słudzy królewscy nie chcieli podnieść ręki na kapłanów Jahwe. Król zwrócił się więc do Doega. Przystąp ty i powal kapłanów. Przystąpił Doeg Edomita i powalił kapłanów, zadając śmierć w tym dniu 85 mężom noszącym lniany efod. Uderzył też Saul ostrzem miecza na miasto kapłańskie Nob. Pozabijał ostrzem miecza mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, woły, osły i owce. Uszedł cało jeden tylko syn Achimeleka, syna Achituba imieniem Abiatar, który schronił się u Dawida. Abiatar zawiadomił Dawida, że Saul wymordował kapłanów Jahwe. Dawid powiedział wtedy do Abiatara: wiedziałem to już wtedy, gdy był tam Doeg Edomita, że z pewnością doniesie o tym Saulowi. To ja stałem się winien zagłady wszystkich osób z rodu twego ojca. Pozostań przy mnie bez obawy. Ten, kto czyha na moje życie, czyha też na twoje, bo jesteś u mnie osobą strzeżoną. Dawid w Keili. Tymczasem zawiadomiono Dawida. Oto Filistyni oblegają Keile i grabią zboże na klepiskach. I radził się Dawid u Jahwe. Czy mam wyruszyć i czy pokonam tych Filistynów? Jahwe odrzekł Dawidowi. Wyruszaj, a pokonasz Filistynów i oswobodzisz Keile. Ludzie Dawida mówili jednak, przecież my tutaj w Judzie żyjemy w lęku, a pójdziemy do Keili na szyki filistyńskie? I znów radził się Dawid u Jahwe. A Jahwe dał mu odpowiedź. Wstań, idź do Keili, gdyż oddam Filistynów w twoje ręce. Dawid wyruszył więc ze swymi ludźmi w kierunku Keili, uderzył na Filistynów, uprowadzając ich trzody i zadając im wielką klęskę. Tak wyzwolił Dawid mieszkańców Keili. Kiedy Abiatar, syn Achimeleka, schronił się u Dawida i kiedy razem z Dawidem udał się do Keili, nosił ze sobą efod. Tymczasem zawiadomiono Saula o tym, że Dawid przybył do Keili. I rzekł Saul: Bóg oddaje go w moje ręce, gdyż wchodząc do miasta, mającego bramy i zamki, sam się zamknął. Zwołał więc Saul cały lud na wojnę, by wyruszyć do Keili i oblegać Dawida i jego ludzi. Kiedy się Dawid dowiedział o tym, że Saul knuje przeciw niemu złe zamiary, rozkazał kapłanowi Abiatarowi: przynieś tu efod. I rzekł Dawid: Jahwe, Boże Izraela, sługa twój usłyszał, że Saul ma zamiar wkroczyć do Keili, aby zburzyć miasto z mego powodu. Czy będę wydany przez starszych Keili w moc jego? Czy Saul wyruszy, jak o tym słyszał sługa twój? Jahwe, Boże Izraela, daj znać o tym słudze twemu. Jahwe odpowiedział: wyruszy. Dawid pytał jeszcze: czy mieszkańcy Keili wydadzą mnie i moich ludzi w ręce Saula? Jahwe odrzekł: wydadzą. Powstał więc Dawid wraz ze swoimi ludźmi, których było około 600, uszedł z Keili, krążąc na los szczęścia. Kiedy doniesiono Saulowi, że Dawid uciekł z Keili, zaniechał wyprawy. Dawid w niedostępnych miejscach pustyni. Tymczasem Dawid przebywał na pustyni, w miejscach niedostępnych. Później zamieszkał w górach i na pustyni Zif. Saul zaś szukał go przez cały ten czas, lecz Bóg nie oddał Dawida w jego ręce. Dawid przeląkł się, gdy Saul wyruszył, aby czyhać na jego życie. Dawid przebywał na pustyni Zif w Horsza. Powstał Jonatan, syn Saula, i udał się do Dawida w Horsza, umacniając go w Bogu. Mówił do niego: nie obawiaj się, bo nie wytropi cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz panował nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Mój ojciec Saul wie, że tak będzie. Obydwaj związali się przymierzem wobec Jahwe. Dawid pozostał potem w Horsza, a Jonatan udał się do domu. Tymczasem mieszkańcy Zif udali się do Saula, do Gibea, z zawiadomieniem: Dawid ukrywa się koło nas w niedostępnych miejscach w Horsza, na wzgórzu Hakila, w południowej stronie stepu. Ty zaś, o królu, jeżeli masz chęć udać się tam, udaj się. My natomiast wydamy go w ręce króla. Saul odrzekł: niech was Jahwe błogosławi, okazaliście mi współczucie. Idźcie więc i sprawdźcie ponownie, wypatrujcie, gdzie przebywa, kto go tam widział, mówiono mi bowiem, że postępuje przebiegle. Idźcie i wywiadujcie się o wszystkich jego kryjówkach, w których się tam chowa. Gdy wrócicie do mnie z wiadomością pewną, wtedy ja pójdę z wami. Jeżeli jest w kraju, będę go szukał wśród wszystkich pokoleń ludzkich. Powstawszy wyruszyli przed Saulem do Zif, a Dawid znalazł się na pustyni Maon, na równinie południowej części stepu. Kiedy Saul wyruszył ze swoimi ludźmi, aby go szukać, dano znać o tym Dawidowi. Udał się więc w kierunku skalnej grani, która jest na pustyni Maon. Saul, dowiedziawszy się o tym, rozpoczął pościg za Dawidem w pustyni Maon. Gdy Saul przechodził po jednej stronie góry, Dawid ze swoimi ludźmi szedł po drugiej stronie. Dawid uciekał pospiesznie przed Saulem. Ten zaś wraz ze swymi ludźmi starał się otoczyć Dawida i jego towarzyszy, aby ich schwytać. Tymczasem przybiegł do Saula posłaniec, donosząc: spiesz się bardzo i przebywaj, bo Filistyni wdarli się do kraju. Saul zaprzestał pościgu za Dawidem i ruszył przeciw Filistynom. Dlatego tę miejscowość nazwano Skałą Rozłączeń. Dziwne spotkanie w jaskini En-Gaddi. Dawid odszedł stamtąd i zamieszkał w miejscach niedostępnych En-Gaddi. Ale gdy Saul wrócił z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu: oto Dawid przebywa na pustyni En-Gaddi. Zabrał więc Saul 3000 wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie skał Dzikich Kóz. I przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi. Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego: właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Jahwe, oto ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wydaje słuszne. Dawid powstał i odciął pokryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi: niech mnie broni Jahwe przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu panu i pomazańcowi Jahwe, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Jahwe. Tak Dawid skarcił swych ludzi, nie pozwolił im rzucić się na Saula. Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini zawołał za Saulem: panie mój, królu! Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi, oddając mu pokłon. Dawid odezwał się do Saula: dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom głoszącym, że Dawid szuka twojej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Jahwe wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: nie podniosę ręki na mojego pana, bo jest pomazańcem Jahwe. Zresztą zobacz, mój ojcze, połę twego płaszcza, którą mam w ręku. Przeto, że uciąłem połę twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać. Niechaj Jahwe dokona sądu między mną i tobą. Niechaj Jahwe na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie. Według tego, jak głosi starożytne przysłowie, od złych zło pochodzi, ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem? Za jedną pchłą? Jahwe więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni mnie przed twoją ręką. Kiedy Dawid przestał mówić do Saula, Saul zawołał: to twój głos, synu mój Dawidzie? I zaczął Saul głośny płaczem. Mówił do Dawida: tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż świadczyłeś mi dobro, podczas gdy ja wyrządzałem ci krzywdę. Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Jahwe wydał mnie w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. Przecież jeżeli kto spotka tego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą, niech się Jahwe nagrodzi szczęściem za to, co się dziś uczynił. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. Przysięgnij mi wobec Jahwe, że nie zniszczysz mego potomstwa po mnie, że nie wytracisz też mego imienia z rodu mego ojca. I Dawid złożył przysięgę Saulowi. Saul powrócił do swego domu, a Dawid i jego ludzie weszli na górę, na miejsce niedostępne. Śmierć Samuela. Tymczasem umarł Samuel. Wszyscy Izraelici zebrali się, by go opłakiwać,
pochowali go w jego posiadłości w Rama. Abigail. Dawid też wyruszył i udał się na pustynię Paran. Żył w Maon pewien człowiek, który miał posiadłość w Karmelu. Był to człowiek bardzo bogaty. Posiadał 3000 owiec i 1000 kur. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Człowiek ten nazywał się Nabal, a jego żona Abigail. Była to kobieta mądra i piękna. Mąż natomiast był okrutny i występny. Był kalebitą. Kiedy Dawid posłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swe owce, wysłał do niego 10 młodzieńców, mówiąc im: idźcie do Karmelu, udając się do Nabala. Pozdrowicie go ode mnie. Powiedzcie memu bratu: pokój niech będzie z tobą, pokój w tym domu i ze wszystkim, co do ciebie należy. Słyszałem właśnie, że u ciebie jest pola strzyży. Gdy twoi pasterze przebywali wśród nas, my nie sprawiliśmy im żadnej przykrości. Nic im też nie zginęło, jak długo przebywali w Karmelu. Pytaj zresztą sług twoich, co ci powiedzą. Bądź więc życzliwy dla sług moich. Przybyliśmy tu bowiem w dzień uroczysty. Zechciej użyczyć, co masz pod ręką, sługom twoim i synowi temu Dawidowi. Młodzieńcy Dawida przyszli i powtórzyli Nabalowi wszystkie te słowa w imieniu Dawida i w milczeniu oczekiwali odpowiedzi. Nabal tymczasem dał sługom Dawida taką odpowiedź. Cóż to jest, Dawid? Cóż to jest, czym jest tego? Teraz jest dużo sług takich, którzy porzucają swego pana. A więc mam wziąć mój chleb, wodę, mięso nagotowane dla strzygących i dać je ludziom, o których nie wiem nawet skąd są. Młodzieńcy Dawida udali się w drogę powrotną. Przyszedłszy powiadomili go o całej rozmowie. Dawid wtedy dał rozkaz tym ludziom. Niechaj każdy przypasze miecz.
I wszyscy przypasali sobie miecze. Dawid również przypasał sobie miecz. Potem wyruszyło z Dawidem na czele około 400 ludzi. 200 zostało przy taborze. Tymczasem jeden ze sług zawiadomił Abigail, żonę Nabala. Dawid przysłał posłańców z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, a on rzucił się na nich. A przecież ci ludzie byli dla nas bardzo dobrzy. A jak długo z nimi krążyliśmy, przebywając na polu, nie doznaliśmy żadnej przykrości i nic nam nie zginęło. Byli nam murem ochronnym tak w nocy, jak i w dzień, przez cały czas wspólnego pobytu, gdyśmy paśli trzodę. Musisz więc rozważyć i rozejrzeć się, co począć, gdyż postanowiono zagładę dla naszego pana i dla całego jego domu. Tymczasem on jest zbyt zły na to, by z nim pomówić. Abigail wzięła więc szybko 200 chlebów, 2 bukłaki wina, 5 przyrządzonych owiec, 5 sea prażonych ziaren, 100 gron rodzynków i 200 ciastek figowych. Objuczyła tym osły i powiedziała swym sługom: wy idźcie przede mną, a ja podążę za wami. Przed swym mężem Nabalem nie przyznała się do tego. Gdy siedząc na ośle zjeżdżała niewidoczną stroną góry, właśnie Dawid i jego ludzie zstępowali ku niej i spotkała ich. Tymczasem Dawid mówił sobie: na darmo strzegłem na pustkowiu całego dobytku jego, tak że nic nie zginęło, co posiadał, bo odpłacił mi złym za dobre. Niech to uczyni Bóg Dawidowi i tam to dorzuci, jeśli do rana zostawię cokolwiek w jego własności, choćby jednego chłopca. Kiedy Abigail spostrzegła Dawida, szybko zsiadła z osła i upadłszy na twarz przed Dawidem, oddała mu pokłon aż do ziemi. Rzuciwszy się do jego stóp, rzekła: panie mój, niech na mnie spadnie wina, pozwól jednak służebnicy twej przemówić do ciebie, wysłuchaj słów twej służebnicy. Niech pan mój nie zwraca uwagi na tego nicponia Nabala, bo on jest jak jego imię. Nabal oznacza, że w nim jest wiele głupoty. Ja zaś, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których przysłałeś. A teraz, panie mój, na życie Jahwe i twojej duszy, skoro powstrzymał cię Jahwe od rozlewu krwi i pomsty dokonanej na własną rękę, tak, oby twoi wrogowie i wszyscy, którzy życzą mojemu panu nieszczęścia, podobni się stali do Nabala. A oto upominek, który przyniosła twoja służebnica panu swemu. Niech go podadzą sługom chodzącym za panem moim. Daruj łaskawie winę twej służebnicy. Z pewnością Jahwe zbuduje panu mojemu dom, który będzie trwały, gdyż pan mój toczy boje Jahwe. Dlatego nie spotka cię nieszczęście przez całe życie. Jeśli natomiast ktoś powstanie, aby cię prześladować i czyhać na twe życie, niech dusza pana mojego będzie dobrze zamknięta w woreczku życia u Jahwe, Boga twojego. Życie zaś wrogów niech wyrzuci przy pomocy wydrążenia procy. A kiedy Jahwe spełni panu mojemu wszystko dobre, co przyobiecał, i ustanowi cię władcą Izraela, niech nie będzie wtedy dla ciebie skrupułem i wyrzutem sumienia u pana mego to, że rozlał krew niewinną i że wymierzył sobie sprawiedliwość na własną rękę. A kiedy Jahwe łaskawy będzie dla mego Pana, przypomnisz sobie swoją służebnicę. Na to rzekł Dawid do Abigail. Błogosławiony niech będzie Jahwe, Bóg Izraela, za to, że Cię wysłał dziś na spotkanie ze mną. Niech będzie błogosławiony Twój rozsądek, błogosławiona bądź i Ty za to, żeś powstrzymała mnie dzisiaj od rozlewu krwi i że nie wymierzyłem sobie sprawiedliwości na własną rękę. Lecz na życie Jahwe, Boga Izraela, który mnie powstrzymał od wyrządzenia Ci krzywdy, gdybyś szybko nie przybyła mi na spotkanie, wtedy Nabalowi nie pozostałby do rana ani jeden chłopiec. Dawid przyjął od niej to, co mu przyniosła i rzekł jej, wracaj spokojnie do domu. Patrz, wysłuchałem twej prośby i przyjąłem cię życzliwie. Abigail wróciła do Nabala. Urządzał on właśnie ucztę w domu na wzór uczty królewskiej. Serce Nabala pełne było radości, był jednak bardzo pijany, więc nie wspominała mu o niczym aż do rannego brzasku. Ale kiedy do rana Nabal wytrzeźwiał od wina, oznajmiła mu o tym jego żona. Serce jego zamarło, a on stał się jak kamień. Po upływie około dni 10 Jahwe poraził Nabala tak, że umarł. Gdy się Dawid dowiedział, że Nabal umarł, zawołał, błogosławiony niech będzie Jahwe, który stał się moim obrońcą przeciw Nabalowi w związku z doznaną obelgą, a sługę swego powstrzymał od zła. Nieprawość Nabala skierował Jahwe na jego głowę. Posłał też Dawid pośredników celem rozmówienia się z Abigail, chcąc wziąć ją sobie za żonę. Słudzy Dawida udali się więc do Abigail, do Karmelu i odezwali się do niej w ten sposób. Dawid wysłał nas do ciebie, aby cię wziąć za swoją żonę. Ona wstała, oddała pokłon twarzą do ziemi i rzekła, oto służebnica twoja jest niewolnicą gotową umyć nogi sług mojego pana. Podniósłszy się, Abigail spiesznie wsiadła na osła i z pięcioma dziewczętami, które stanowiły jej orszak, udała się za wysłańcami do Dawida i została jego żoną. Wziął też Dawid Ahinoam z Izrael i tak obie zostały jego żonami. Tymczasem Saul oddał Mikal, swoją córkę, a żonę Dawida, Paltiemu, synowi Laijasza, pochodzącemu z Galgim. Dawid na pustyni. Zifejczycy przybyli do Saula w Gibea z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila, leżącym na krańcu stepu. Niezwłocznie wyruszył więc Saul ku pustyni Zif, a wraz z nim 3000 doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Saul rozbił obóz na wzgórzu Hakila na krańcu stepu obok drogi. Dawid zaś przebywał na pustkowiu. Kiedy zauważył, że Saul przybył za nim na pustkowie, posłał wywiadowców i przekonał się, że Saul na pewno przybył. Dawid więc niezwłocznie udał się na miejsce, gdzie obozował Saul. Dawid spostrzegł miejsce, gdzie Saul spoczywał wraz z dowódcą wojsk Abnerem, synem Nera. Saul leżał w środku obozowiska, a ludzie pokładli się wokół niego. Zwrócił się Dawid do Achimeleka Chetyty i do Abiszaja, syna Seruja, brata Joaba, z pytaniem. — Kto podejdzie ze mną do obozu Saulowego? Abiszaj odparł. — Ja z tobą pójdę. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu. Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida, dziś Bóg oddaje wroga twojego w twą rękę. Teraz pozwól, że przybije go dzidą do ziemi jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł Abiszajowi, nie zabijaj go. Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Jahwe, a nie doznał kary? Dawid dodał, na życie Jahwe, on na pewno go ukarze, ale nadejdzie jego dzień i umrze albo zginie, wyruszywszy na wojnę. Niech mnie Jahwe broni przed podniesieniem ręki na pomazańca Jahwe. Zabierz tylko dzidę, która jest koło jego wezgłowia, manierkę na wodę i pójdziemy. Zabrał więc Dawid dzidę i manierkę na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł. Nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Jahwe zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry, z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy zawołał na ludzi Abnera, syna Nera. — Abnerze, czemu nie dajesz odpowiedzi? Abner rzekł. — Kim jesteś, że wołasz na króla? Dawid znów wołał w stronę Abnera. — Czyż nie jesteś mężczyzną? Któż ci dorówna w Izraelu? A dlaczego nie czuwałeś przy panu, twoim królu? Zakradł się przecież ktoś z ludu, aby zamordować króla twojego pana. Niedobrze postąpiłeś na życie, Jahwe, zasługujecie na śmierć. Nie strzegliście bowiem waszego pana, pomazańca Jahwe. A teraz patrzcie, gdzie jest dzida królewska i manierka na wodę, które były u jego wezgłowia. Saul rozpoznał głos Dawida. Rzekł, to twój głos, synu mój Dawidzie? Dawid odrzekł, tak, panie mój królu, to mój głos. I dodał, czemu pan mój ściga swego sługę? Cóż uczyniłem? Czy popełniłem coś złego? Niech teraz mój pan król posłucha słów swego sługi. Jeśli Jahwe pobudził cię przeciwko mnie, niech rozkoszuje się wonią ofiarną, ale jeśli ludzie, niech będą przeklęci przed Jahwe, gdyż wypędzają mnie dziś, abym nie miał udziału w jego dziedzictwie, mówiąc niejako, idź służyć obcym bogom. Niechże teraz krew moja nie będzie wylana na ziemię z dala od Jahwe. Król bowiem Izraela wyruszył, aby czyhać na moje życie, jak się poluje na kuropatwę po górach. Odrzekł Saul, zgrzeszyłem, wróć synu mój Dawidzie, już nigdy nie zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj cenne było w twych oczach moje życie. Postępowałem nierozsądnie i błądziłem bardzo. Dawid zaś odpowiedział, oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Jahwe nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Jahwe dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Jahwe. Dlatego, jak cenne mi było twoje życie, tak niech będzie cenne u Jahwe moje życie. Niechaj mnie uwalnia od wszelkiego nieszczęścia. I mówił Saul do Dawida, bądź błogosławiony, synu mój Dawidzie, na pewno to, co czynisz, wykonasz z powodzeniem. I udał się Dawid swoją drogę, a Saul powrócił do siebie. Współpraca z Akiszem. Dawid rozważał w swym sercu, mogę wpaść któregoś dnia w ręce Saula. Lepiej będzie dla mnie, gdy się schronię do ziemi Filistynów. Wtedy Saul zaprzestanie ścigania mnie po całym kraju izraelskim i w ten sposób ujdę z jego rąk. Powstał więc Dawid i wraz z 600 ludźmi, którzy mu towarzyszyli, udał się do Akisza, syna Maoka, króla Gad. Dawid przebywał przy Akiszu ze swymi ludźmi oraz ich rodzinami. Dawid z dwiema żonami, Achinoam z Izrael i Abigail, dawną żoną Nabala z Karmelu. Kiedy doniesiono Saulowi, że Dawid schronił się w Gad, przestał go ścigać. Dawid poprosił Akisza, jeżeli jesteś mi życzliwy, wyznacz mi miejsce w jednym z miast kraju, abym się tam osiedlił. Na cóż bowiem sługa twój będzie pozostawał przy tobie w stolicy królestwa. Akisz więc oddał mu w tym dniu Siklak. Dlatego właśnie Siklak należy do królów judzkich aż do dnia dzisiejszego. Okres czasu, który spędził Dawid w kraju filistyńskim, wynosił rok i 4 miesiące. Dawid i jego ludzie wdzierali się do Geszurytów, Gierzytów i Amalekitów. Zamieszkiwali oni ten kraj od Telam w stronę Szur, aż do ziemi egipskiej. Dawid, uderzając na jakąś krainę, nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety. Zabierał trzodę, bydło, osły, wielbłądy, odzież, a potem dopiero wracał do Akisza. Akisz mówił, gdzie byliście dzisiaj na wyprawie wojennej? Dawid mówił, w Negebie judzkim, w Negebie jarachmeelickim, w Negebie kenickim. Dawid nie zostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety, aby ich przyprowadzić do Gad. Twierdził, aby nie wydali nas i nie mówili, Dawid w ten sposób postępował, tak łupił nas przez cały czas pobytu w kraju filistyńskim. Akisz wierzył Dawidowi, mówiąc, został znienawidzony przez swych rodaków, pozostanie więc moim sługą na zawsze. W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska do walki, chcąc uderzyć na Izraelitów. Rzekł więc Akisz do Dawida, wiedz dobrze, że razem ze mną udasz się do obozu wraz z twymi ludźmi. Dawid odrzekł Akiszowi, oczywiście sam się przekonasz, co uczyni twój sługa. Akisz odpowiedział Dawidowi, ustanawiam więc ciebie na stałe strażnikiem mojej osoby. Saul i wróżka z Endor. Samuel umarł, a wszyscy Izraelici obchodzili po nim żałobę. Pochowany on został w swym mieście Rama, a Saul usunął wróżbitów i czarnoksiężników z kraju. Tymczasem Filistyni, zgromadziwszy się, wkroczyli i rozbili obóz w Szunem. Saul też zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilboa. Saul jednak na widok obozu filistyńskiego przestraszył się. Serce jego mocno zadrżało. Radził się Saulu Jahwe, lecz Jahwe mu nie odpowiadał ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków. Zwrócił się więc Saul do swych sług. Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy. Chciałbym pójść i u niej się poradzić. Odpowiedzieli mu jego słudzy. Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy. Dla niepoznaki Saul przebrał się w inne szaty i poszedł w towarzystwie dwóch ludzi. Przybywając do tej kobiety w nocy rzekł. Proszę cię, powróż mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię. Odpowiedziała mu kobieta. Wiesz chyba, co uczynił Saul. Wyniszczył wróżbitów i czarnoksiężników w kraju. Czemu czyhasz na moje życie, chcąc mnie narazić na śmierć? Saul przysiągł jej na Jahwę, mówiąc, na życie, Jahwę, nie będziesz ukarana z tego powodu. Spytała się więc kobieta, kogo mam wywołać? Odrzekł, wywołaj mi Samuela. Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula. Czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul. Odezwał się do niej król, nie obawiaj się. Co widzisz? Kobieta odpowiedziała Saulowi. Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi. Zapytał się, jak wygląda? Odpowiedziała, wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem. Saul poznał, że to Samuel i upadł przed nim twarzą na ziemię i oddał mu pokłon. Samuel rzekł do Saula, dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie? Saul odrzekł, znajduję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mnie opuścił, i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sen. Dlatego ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postąpić. Samuel odrzekł. Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Jahwe odstąpił cię i stał się twoim wrogiem? Jahwe czyni to, co przeze mnie zapowiedział. Odebrał Jahwe królestwo z twojej ręki, a oddał je innemu, Dawidowi. Dlatego Jahwe postępuje z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś jego głosu, nie dopełniłeś płomiennego gniewu jego nad Amalekiem. Dlatego Jahwe oddał Izraelitów razem z tobą w ręce Filistynów. Jutro ty i twoi synowie będziecie razem ze mną. Całe też wojsko izraelskie odda w ręce Filistynów. W tej chwili upadł Saul na ziemię jak długi, przeraził się bowiem słowami Samuela. Brakowało mu też sił, gdyż nie jadł przez cały dzień i całą noc. Tymczasem wyszła do Saula owa kobieta i spostrzegłszy, że jest on bardzo przerażony, rzekła do niego. Oto służebnica twoja posłuchała twojego rozkazu. Naraziłam swe życie, będąc posłuszną twym słowom, które do mnie wyrzekłeś. Posłuchaj więc, proszę, i ty głosu twojej służebnicy. Położę przed tobą kęs chleba. Posil się i wzmocnij, aby wyruszyć w drogę. Zbraniał się, mówiąc, nie będę jadł. Gdy namawiali go słudzy wraz z tą kobietą, posłuchał ich głosu. Podniósł się z ziemi i usiadł na łóżku. Kobieta miała tuczne ciele w swym domu. Pospiesznie je zabiła, a potem wziąwszy mąkę, rozczyniła ją i upiekła przaśne chleby. Położyła potem to wszystko przed Saulem i jego sługami. Posilili się i powstawszy, odeszli jeszcze tej samej nocy. Dawid osobą podejrzaną. Filistyni zgromadzili swoje oddziały koło Afek, Izraelici zaś rozłożyli obóz u źródła, które jest na nizinie Izrael. Władcy filistyńscy szli na czele setek i tysięcy. Dawid ze swymi ludźmi szedł na końcu przy Akiszu. Książęta filistyńscy mówili, po co tutaj ci Hebrajczycy? Akisz odrzekł wodzom filistyńskim, to jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który u mnie przebywa rok albo dwa. Nie znalazłem u niego nic od dnia, w którym przeszedł do mnie, aż do dziś. Ale książęta filistyńscy rozgniewali się na niego i powiedzieli, odpraw tego człowieka. Niech wróci na miejsce, które mu wyznaczyłeś. Niech nie bierze z nami udziału w bitwie, gdyż mógłby się stać w walce naszym przeciwnikiem. W jakiś sposób mógłby odzyskać łaskawość swego pana, jak nie głowami tych ludzi? Czy to nie ten sam Dawid, któremu śpiewano wśród pląsów, pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy? Akisz wezwał Dawida i rzekł do niego, na życie Jahwe, jesteś uczciwy i byłbym rad, gdybyś występował i zbrojnie wyruszył ze mną w pole. Przecież nie zauważyłem w tobie nic złego od chwili twego przybycia do mnie aż do dziś. Nie podobasz się jednak władcom. Wróć się, odchodź w pokoju, byś nie czynił nic, co się wydaje złym w oczach władców filistyńskich. A Dawid rzekł do Akisza, co zrobiłem? Cóż znalazłeś u sługi twojego od dnia, w którym zacząłem być u ciebie do dziś, że nawet nie mogę wyruszyć do walki z wrogami pana mojego króla? Akisz odrzekł Dawidowi. Wiem, że byłeś dla mnie dobry jak anioł Boży, jednak władcy filistyńscy twierdzą, niech z nami nie idzie do walki. Wstań więc rano wraz ze sługami swego pana, którzy przyszli z tobą. Wstańcie o zaraniu i gdy dzień nastanie, odejdźcie. Dawid wstał więc wraz ze swymi ludźmi wcześnie rano, aby wyruszyć od rana i wrócić do ziemi filistyńskiej. Filistyni tymczasem wyruszyli do Izrael.
Wyprawa przeciw Amalekitom. Kiedy Dawid wracał razem ze swymi ludźmi do Siklak w trzecim dniu, Amalekici tymczasem najechali na Negeb i na Siklak. Siklak zdobyli i strawili ogniem, zabrali do niewoli kobiety, które w nim były, i wszystko, od najmniejszego do największego. Nie zabili jednak nikogo, lecz uprowadzili ze sobą i odeszli z powrotem. Kiedy więc Dawid ze swymi ludźmi powrócił do miasta, było ono już spalone, a żony ich, synów i córki uprowadzono. Dawid i lud, który był przy nim, podnieśli głos i płakali tak długo, aż im brakło sił do płaczu. Zabrano do niewoli także obydwie żony Dawida, Achinoam z Izrael i Abigail, dawną żonę Nabala z Karmelu. Dawid więc znalazł się w wielkim utrapieniu, gdyż lud chciał go nawet ukamienować. Wszyscy bowiem popadli w smutek z powodu utraty synów i córek. Dawid zaś doznał umocnienia od Boga swego Jahwe. Odezwał się Dawid do Abiatara, kapłana, syna Achimeleka. Bądź łaskaw przynieść mi efod. I Abiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid radził się Jahwe, pytając, czy mam ścigać tę zgraję, czy ją dosięgnę? I dał mu odpowiedź, ścigaj, gdyż na pewno dogonisz i łup odbierzesz. Wyruszył więc Dawid i 600 ludzi, którzy mu towarzyszyli, i dotarli do potoku Besor, a reszta pozostała na miejscu. Wówczas Dawid wraz z 400 ludźmi urządził pościg, 200 zaś ludzi, którzy byli zbyt zmęczeni, by przejść potok Besor, zatrzymało się. W polu spotkali pewnego Egipcjanina i sprowadziwszy go do Dawida, dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu też kawałek placka figowego i dwa grona rodzynków. Gdy to zjadł, ożywił się. Przez 3 doby bowiem nic nie jadł ani nie pił. Dawid odezwał się do niego. — Do kogo należysz i skąd jesteś? On odrzekł. — Jestem młodym Egipcjaninem, niewolnikiem Amalekity. Pan mój pozostawił mnie losowi, gdyż rozchorowałem się przed 3 dniami. Wdarliśmy się do Negebu, Keretytów, do Negebu należącego do Judy i do Negebu Kaleba i podpaliliśmy Siklak. Zapytał go Dawid. — Czy mógłbyś nas zaprowadzić do tej zgrai? Odrzekł. — Przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i nie oddasz mnie w ręce mojego pana, a wtedy zaprowadzę cię do tej zgrai. I poprowadził go. Tamci rozeszli się po całej krainie, jedli i pili i świętowali z powodu całego wielkiego łupu, który zabrali z krainy filistyńskiej i z krainy judzkiej. I bił ich Dawid od wieczora aż do zmierzchu dnia następnego. Nikt z nich nie ocalał, prócz 400 młodych ludzi, którzy, dosiadłszy wielbłądów, uciekli. Dawid odzyskał wszystko, co zabrali Amalekici. Dawid wyzwolił też 2 swoje żony. Nikt nie zginął, od najmniejszego do największego, ani synowie, ani córki, ani nic z łupu, z tych wszystkich rzeczy, które zabrali. Wszystko Dawid wziął z powrotem. Dawid wziął nawet wszystkie owce i bydło. Pędzono je przed nim, wołając, oto zdobycz Dawidowa. Dawid przybył do 200 owych mężów, którzy byli zbyt zmęczeni, by iść za Dawidem, dlatego pozostali koło potoku Besor. Wyszli oni naprzeciw Dawida i towarzyszących mu ludzi. Zbliżywszy się, Dawid z żołnierzami pozdrowił ich. Jednak różni źli ludzie i niegodziwcy, którzy poszli przedtem za Dawidem, odezwali się i powiedzieli, ponieważ ci z nami nie poszli, więc nie podzielimy się z nimi łupem, któryśmy ocalili. Zabrać sobie mogą tylko swoje żony i dzieci i odejść. Odpowiedział Dawid. Nie tak postąpicie, bracia moi, z tym, co nam darował Jahwe. Przecież to on nas ochronił. On oddał w nasze ręce tę zgraję, która na nas napadła. Kto was posłucha w tej sprawie? Jednakowy udział mieć będą ci, którzy uczestniczyli w walce i ci, którzy pozostali przy taborze. Jednakowo się podzielą. Tak zostało od tego dnia na przyszłość. Ustalono to jako prawo i zwyczaj dla Izraelitów, trwające aż do dnia dzisiejszego. Gdy Dawid powrócił do Siklak, posłał część zdobyczy starszym Judy i przyjaciołom ze słowami — oto jest dla was dar ze zdobyczy na wrogach Jahwe. Posłał też do tych, którzy byli w Betuel, do tych, co byli w Rama, w Negebie i Jatir, i którzy byli Arara, do tych, co w Sifamot, i tych, co w Esztemoa, i do tych, co mieszkali w Karmelu i w miastach Jerachmeelitów i w miastach Kenitów, również do mieszkających w Horma i w Bor Ashan, w Eter i w Hebronie, do wszystkich miejscowości, po których krążył Dawid wraz ze swymi ludźmi. Śmierć Saula i Jonatana. Filistyni tymczasem walczyli z Izraelitami. Mężowie Izraela uciekli przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa. Filistyni rozpoczęli natarcie na Saula i na jego synów, zabijając Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. W końcu walka srożyła się tylko wokół Saula. Wytropili go łucznicy, a on zadrżał na widok łuczników. I odezwał się Saul do swego giermka: dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie przebili mnie sami i nie naigrawali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego. Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też rzucił się na swój miecz i umarł razem z nim. Umarł więc razem tego dnia Saul i trzej jego synowie, giermek i wszyscy jego towarzysze. A gdy Izraelici zamieszkujący tak drugą stronę równiny, jak i za Jordanię, zobaczyli, że wojsko izraelskie uciekło i że poległ Saul i jego synowie, opuścili swoje miasta i pouciekali. Przyszli więc Filistyni i zamieszkali w nich. Nazajutrz przyszli Filistyni obdzierać zabitych i znaleźli Saula i trzech jego synów leżących na wzgórzu Gilboa. Odcięli mu głowę i zdarli zbroję. Po całej ziemi filistyńskiej rozesłali polecenie, aby obwieścić tę radosną nowinę swym bogom i ludowi. Zbroję jego złożyli w świątyni Asztarty, a ciało powiesili na murze Bet-Szean. Gdy usłyszeli mieszkańcy Jabesz w Gileadzie o tym, jak Filistyni postąpili z Saulem, powstali wszyscy dzielni ludzie i szli przez całą noc, po czym zdjęli ciało Saula i ciała jego synów z muru Bet-Szean. Przynieśli je do Jabesz i tu spalili. Wzięli potem ich kości i pogrzebali pod tamaryszkiem w Jabesz. Pościli potem przez 7 dni.